Thank you, Brother Orman. Lord bless you. Good morning, friends.
Dziękuję Ci, bracie Orman. Niech Ci Pan błogosławi. Dzień dobry, przyjaciele. Miło być znowu tutaj w tej świątyni tego poranka. I właśnie kiedy wchodziłem, przystanąłem tam w tyle i słuchałem tego proroctwa, które zostało wypowiedziane poprzez dar mówienia językami z tłumaczeniem. I ja tym ludziom powiedziałem, że tamten pokój też jest pełen. Więc rzekłem, nie wiem, ja z tym człowiekiem nie rozmawiałem od bardzo dawna. To był brat Higginbottom, jeżeli dobrze wymawiam jego nazwisko. Od kilku miesięcy nawet nie uścisnąłem jego dłoni, ale to, co powiedział dzisiaj rano, jest dokładnie tym, o czym będę mówił. Dokładnie o tym będę mówił. On tego nie wiedział. Nawet ja sam jeszcze niedawno nie wiedziałem, o czym będę mówił. A to będzie właśnie to, co on wtedy powiedział. Więc cieszymy się z tego, że wiemy, iż jesteśmy zgromadzeni w imieniu Pana Jezusa i pod Jego ochraniającymi skrzydłami. Więc widzę, że wielu stoi, jest tłoczno i nie ma miejsca. I my po prostu nie możemy na to patrzeć. I jak tylko będziemy mogli, zbudujemy tu inną, większą świątynię. Teraz chciałbym szybko zdać relację z Phoenix. Byłem tu w ostatnią niedzielę wieczorem i przemawiałem na temat komunii do przed usługą komunii. Komunia to nie jest przyjmowanie chleba. Commune znaczy mówić do siebie nawzajem, rozmawiać z kimś. A teraz, dzisiejszego poranka, gdybym trochę przeciągnął, zamieniajcie się miejscami z tymi, którzy stoją. Będziemy za to wdzięczni. Pozwólcie im posiedzieć przez chwilę. Jestem zaniepokojony czasem, w którym żyjemy. Jestem bardzo, bardzo mocno zaniepokojony. Kiedy widzę, że dzieją się te rzeczy, które widzę, że mają miejsce, coś się we mnie burzy i chcę wykorzystać swój czas, żeby spróbować. Dzisiejsze poranne przesłanie, które wygłoszę, będzie na temat jedności. I ja chciałbym wykorzystać swój czas, żeby spróbować to przedstawić możliwie, wyłożyć to tak doskonale, jak tylko potrafię. I ja potrzebuję, żebyście wszyscy, jak tu jesteście, modlili się o mnie. I teraz chciałbym się zwrócić, jeżeli macie Biblię i chcecie ze mną czytać, do pierwszego rozdziału Hebrajczyków 1. I chciałbym przeczytać pierwsze trzy wersety pierwszego rozdziału Hebrajczyków, a potem pierwsza Mojżeszowa 1, 26 i 7, żeby powiązać to razem. I żaden człowiek nie może powiedzieć niczego, co jest warte powiedzenia, chyba że Bóg mu pomoże to powiedzieć. A to dotyczy także tego porannego przesłania o jedności ludzi i Boga. Więc w pierwszym rozdziale Hebrajczyków czytamy, co następuje. Bóg dawnymi czasy, wieloma sposobami, przemawiał w dawnych czasach do ojców przez proroków. Jednak w tych ostatnich dniach przemówił do nas poprzez swojego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego także stworzył światy.
Brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things
on, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego osoby i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. A teraz przeczytam z pierwszej Mojżeszowej, pierwszy rozdział, wiersze
26 i 27.
I rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkimi płazami pełzającymi po ziemi. Tak Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Teraz pochylmy na chwilę głowy do modlitwy. Jestem pewien, że wśród tylu zgromadzonych jest wiele próśb, więc może podnieśmy nasze ręce do Boga, jeżeli mamy jakąś prośbę, dając przez to znak, że mamy coś, o co chcemy się modlić. Niech Bóg to sprawi dla każdego z Was.
Lord, we have assembled under the roof of this tabernacle. And we are thankful to have the roof over us today.
Panie, zgromadziliśmy się pod dachem tej świątyni i jesteśmy wdzięczni, że mamy dzisiaj ten dach nad sobą, ale zgromadziliśmy się dla wyższego celu niż ten. Czujemy, że zgodnie z Bożą obietnicą zgromadziliśmy się pod skrzydłami Wszechmogącego. Że On, tak jak kura osłania swoje kurczęta, ochroni nas od wszystkiego, od czego pragniemy zostać przez Niego ochronieni. Że On będzie się unosił nad nami, odżywiał nas i że nam dzisiaj da nasz powszedni chleb, zarówno fizycznie, jak duchowo, tak, żebyśmy mieli siłę podtrzymującą nasze ciała w wędrówce po tej ziemi i podtrzymującą moc Ducha Świętego, by móc przynieść Słowo Boże zgłodniałym ludziom i opuścić to miejsce, mając je na naszych wargach i w naszych sercach, z takim świeżym olejem namaszczenia, że będziemy zdolni powiedzieć innym o dniu, w którym żyjemy i w jakich czasach. Boże, my całkowicie Tobie ufamy. Nie zostało już żadne inne miejsce, do którego byśmy mogli pójść. Czujemy się tak samo jak Piotr tamtego dnia, kiedy Jezus zapytał, czy i Wy chcecie odejść? On rzekł, Panie, gdzie mamy iść? Tylko Ty masz słowa życia wiecznego i właśnie dlatego zgromadzamy się tego poranka w Twoim imieniu, ponieważ tylko Ty masz słowa życia wiecznego. I my dzisiaj modlimy się, żebyś to uczynił dla każdego z nas tak rzeczywistym, żeby nasze serca w nas płonęły, nasze dusze zostaną umocnione, nasze ciała uzdrowione, nasz duch uleczony, nasze dusze narodzone na nowo, ukształtowane w taki sposób, jak Bóg chce nas widzieć. Ojcze, modlę się, żebyś dodał sił tym, którzy stoją w tych pokojach, wokół pod ścianami, a także dookoła w korytarzach. Proszę, żebyś ich posilił. I wiemy, że to będzie nagrywane na taśmie, która pójdzie do wielu różnych krajów, do odległych krajów i ludów ziemi. I Boże, my Tobie całkowicie ufamy. Daj nam po prostu siłę i słowo oraz namaszczenie, żeby stało się właśnie to, czego Ty pragniesz dla nas w tej godzinie. Powierzamy teraz Tobie nas samych, nasze słuchanie, nasz głos, naszą uwagę. Wszystko, czym jesteśmy, powierzamy Tobie, żebyś Ty mógł się poruszać w nas, działaj przez nas i manifestuj swoją wielką obecność pośród nas. Prosimy o to w imieniu Jezusa, Twojego Syna. Amen. Wyraz jedność oznacza być z czymś jedno, jedność, zjednoczenie. Więc teraz to jest niezły temat i on zasługuje na dużo większą uwagę, niż ja mu jestem w stanie poświęcić. Większą, niż prawie wszyscy ludzie na ziemi byliby w stanie temu poświęcić. Ale ja chciałbym przedstawić Wam moje zdanie na ten temat razem z tym, co otrzymamy od Boga.
And to the brethren who may hear this tape, I trust that it will not be an offense.
Więc w tym będzie nauczanie doktryny. A co do braci, którzy może będą słuchali tej taśmy, ufam, że to nie będzie dla nich zgorszeniem, ale dzięki temu będą bardziej uważać, a raczej wezmą to pod uwagę, że będziecie to studiować z modlitwą, starannie i wyważycie to na wadze Bożego Słowa, żeby zobaczyć, czy to jest od Boga, czy nie. Ponieważ ja uważam, że w taki sposób powinniśmy postępować zawsze, wyważać sprawy za pomocą słowa, ponieważ słowo jest jedyną rzeczą, która będzie w stanie przetrwać. Jezus powiedział, zarówno niebo, jak i ziemia przeminą, ale moje słowo nie przeminie. Dlatego ja w to wierzę. I wierzę, że to jest Boży program. Wierzę, że to jest zakończone dzieło Boże, zapisane w Słowie. Dlatego, jeżeli coś jest sprzeczne z tym Słowem, to nie może to być Bóg ani Boży plan. Wierzę, że ono jest tym programem. Więc Duch Boży w Słowie sprawia, że Słowo się ożywia, wyraża się w działaniu. On ożywia to Słowo jak nasienie. Więc pierwszy mężczyzna i pierwsza niewiasta w ogrodzie Eden byli w doskonałej harmonii z Bogiem, tak bardzo, że Bóg mógł wstępować w dowolnym czasie, kiedy tylko zechciał, i mówić z ust do uszu z Adamem i Ewą. Więc to jest doskonała jedność, Bóg i Jego stworzenie. Bóg przemawiający swoimi ustami do uszu Adama i Ewy. Oni byli w takiej doskonałej harmonii z Bogiem, że byli jedno z Bogiem. Bóg i Jego rodzina byli jedno. Każdy człowiek i jego rodzina, prawidłowa, dobra, szlachetna, posłuszna rodzina stanowi jedność, każda rodzina. A jeżeli w rodzinie jest coś, co ją rozdziela, wtedy nie jest dobrze. Rodzina jest gdzieś uszkodzona. Oni powinni być wszyscy jedno. Ojciec z matką, matka z ojcem, dzieci z rodzicami, rodzice z dziećmi, wszyscy w zgodzie. I kiedy widzisz coś takiego, widzisz jeden piękny obrazek. Taki jest Boży zamiar, a Jego zamiarem jako Ojca Najwyższego było pozostawanie jedno z Jego rodziną, ziemską rodziną, Adamem i Ewą. A jedynym sposobem na to, żeby oni byli jedno z rodziną albo z Bogiem, było to, że Boża natura była w nich. Więc to sprawiało, że oni, mając w sobie Bożą naturę, oni wszyscy stali się jedno ze sobą, nawzajem i z Bogiem. Czy to nie jest piękny obraz? Bóg w swojej rodzinie, Ojciec ponad wszystkim, Najwyższy, żadnej śmierci, żadnego smutku, żadnej udręki, ani niczego takiego, po prostu radość niewymowna. Nigdy się nie choruje, nigdy nie ma strapień, po prostu jedno z Bogiem. Co za obraz! Ponieważ właśnie ta Boża natura była w tych ludziach i dlatego to, co oni robili, to dokładnie naśladowali Boże wytyczne, a Bóg, który był z nimi, doprowadził ich do jedności. Więc Jezus się modlił w 17 rozdziale Jana, w 11 wierszu, dla was, którzy zapisujecie sobie te teksty szkoły niedzielnej. Mam ich dzisiejszego poranka bardzo dużo. W Jana 17:11 Jezus modlił się o to, żeby Kościół i On byli jedno, tak jak On i Ojciec byli jedno. Żeby Kościół, my, jako członki ciała Chrystusa, żebyśmy byli jedno, razem, tak jak On i Ojciec są jedno. I owego dnia będziemy wiedzieli, że On był w Ojcu, Ojciec w Nim i On w nas, że razem jesteśmy jedno. Jakie by to było zjednoczenie, jaka jedność. Zobaczyć Boga w Jego Kościele, aż wszyscy członkowie wejdą w doskonałą harmonię ze sobą nawzajem i Bogiem. To jest Kościół, po który przychodzi Jezus. Właśnie wtedy będzie wysłuchana Jego modlitwa, żebyśmy byli jedno. A to jest jedyną podstawą społeczności, jaką Bóg kiedykolwiek ustanowił dla siebie i swojego Kościoła. To jest Jego jedność w ludziach. To jest jedynym fundamentem społeczności. A jedyny sposób na to, żeby posiadać ten fundament, jest przez połączenie. Zostać połączonym z Nim na zawsze. Tak, jak kiedy się jednoczysz ze swoim mężem, kobieta, gdy się jednoczy ze swoim mężem, to jest ślubowanie aż do śmierci. Więc teraz, gdy jednoczysz się z Bogiem, to jest taka sama rzecz, jak Kościół zjednoczony z Chrystusem. To jest, aż śmierć nas rozdzieli. I potem, jeżeli nigdy nie zgrzeszysz, ani nie zrobisz niczego złego, będziesz wiecznie zjednoczony z Bogiem. I tylko śmierć może oddzielić cię od Boga. I tu nie chodzi o śmierć fizyczną, ale o grzech śmierci. Grzech jest śmiercią. I to oddziela cię od Boga. Więc, żeby być z Nim zjednoczonym w duchu Jego mocy, oznacza życie wieczne. Jesteś wiecznie zjednoczony z Bogiem. Chciałbym przejść do tego za chwilę. Zjednoczony wiecznie z wiecznym Bogiem, w doskonałej harmonii z Nim, doskonale zjednoczeni razem, Kościół, w którym wszyscy, zarówno Bóg, jak i Jego Kościół są jedni, zjednoczeni razem. I jeżeli zwrócicie uwagę, jak Ewa była zjednoczona z Adamem, ona stała się jego cząstką. Bóg, czy zauważyliście w 1 Mojżeszowej 1,27, On stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę. On stworzył ich. Więc człowiek był zarówno mężczyzną, jak i kobietą, jeżeli chodzi o bycie w duchu żeńskim i męskim. Potem Bóg wyjął z jego boku żebro. Czy zauważyliście, że ta cielesna część była produktem ubocznym, a nie duch? Ta kobieca część ciała była produktem ubocznym. Po tym, jak stworzenie zostało zakończone, Bóg wyjął z boku Adama żebro i ukształtował kobietę, ale nie ducha. Duch był częścią Adama, ponieważ on był zarówno mężczyzną, jak i kobietą. Żeń, mówiąc duchowo, zarówno rodzaju męskiego, jak i żeńskiego. Don't you see the great picture? We in flesh are different. We're like a byproduct, a creative being. Teraz, czy nie widzicie tego wspaniałego obrazu? My w ciele jesteśmy inni. Jesteśmy jakby produktem ubocznym, istotami stworzonymi poprzez święty związek małżeński. Ale w duchu jesteśmy synami i córkami. Nie jakiegoś innego ducha, lecz ducha żyjącego Boga. We are in His likeness, in His unity, in the perfect image of the Jesteśmy do Niego podobni, zjednoczeni z Nim, doskonałym obrazem żyjącego Boga, ponieważ stajemy się synami i córkami, nie oddzieleni, lecz tym samym Duchem, tym samym Bogiem, tą samą osobą, połączeni w stan małżeński z wiekuistym. See how God planned it? That we should be not a different, but Him, not some other being of some other tribe, but a Zobaczcie, jak Bóg to zaplanował, żebyśmy nie byli niczym innym niż Nim, nie jakimiś innymi istotami z jakiegoś innego szczepu, lecz prawdziwym zjednoczeniem i potomstwem Wszechmogącego, powstałem na skutek świętego połączenia. Więc ciało pochodzi od Ojca i Matki, ale Duch pochodzi od Boga. Bóg rozdzielił samego siebie, jak Adam został rozdzielony. W dniu Pięćdziesiątnicy widzimy Ducha Świętego, ten słup ognia, rozdzielającego się i spoczywającego na każdym członku tamtego Kościoła. Bóg zgromadzający swoich razem. Co On następnie robi z tą grupą zebraną razem? Przyprowadza z powrotem zjednoczone ciało Pana Jezusa. Schodzą się razem. A dzisiaj, w tym wielkim rozdzieleniu, w którym żyjemy, różnice denominacyjne i tak dalej, jaka szkoda, co za hańba. Połączenie niebiańskim związkiem z wiecznym Bogiem, część Jego, część Boga. W ciele stałem się Branhamem, po moim ojcu, Branhamie. Ty stałeś się częścią Twojego ojca i matki, ale w duchu stajemy się jedno z Bogiem, jako część Boga. To jest przyczyną, dla której duch nie może umrzeć. Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. I w tym podobieństwie, w którym On jest tu na ziemi i na Jego obraz, ja Go wzbudzę w dniach ostatecznych, nie jako istotę duchową, ponieważ będziemy mieli ciała podobne do Bożego chwalebnego ciała, do uwielbionego ciała Pana Jezusa, wzbudzeni na ten obraz. Jezus, udając się do grobu Łazarza, powiedział: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie. A ktokolwiek żyje i we mnie wierzy, nigdy nie umrze. Wierzy mi, nie we mnie, lecz mi. Bycie w Nim, wiara. Jeżeli pozostaniecie we mnie, a moje słowa w was, w Nim, wiara. O ludzie, mam nadzieję, że Duch Święty sprawia, że to do was dociera. Teraz, wy jesteście tym małym statkiem. Właśnie dlatego, w ciągu tygodnia, modląc się i prosząc Boga, wybrałem ten tekst, żeby wam pokazać, na czym stoimy. Wierząc w Niego. Nie możecie wierzyć w Niego, dopóki nie znajdziecie się w Nim, albo On nie znajdzie się w was. Wtedy mu wierzycie. Wtedy macie życie wieczne. Wierzycie w Niego, dopóki nie otrzymacie życia wiecznego. Wtedy życie wieczne jest Bożym życiem w was i wtedy wierzycie Jemu. Wy we mnie, ja w was, żeby byli jedno, Ojcze, jak Ty i ja jesteśmy jedno. Bóg w Chrystusie, Chrystus w Kościele, widzicie? Tak jak my jesteśmy jedno, niech oni będą jedno. Więc jak możecie być jedno, jeżeli pozostaniecie we mnie, a moje słowa w was, widzicie? Pozostać. Moje słowa w was. Wtedy proście o cokolwiek chcecie, ponieważ to już więcej nie jesteście wy. To jest słowo, które jest w was, a tym słowem jest Bóg.
The word of God is a sword. Hebrews, the fourth chapter, says so. Hebrews 4:12.
Now, więc Słowo Boże jest mieczem. Tak mówi Hebrajczyków, czwarty rozdział. Hebrajczyków 4:12. Więc to jest miecz. A miecz jest całkowicie bezczynny, jeżeli nie wprawia go w działanie jakaś ręka albo siła. I to, ale potrzebna jest ręka, żeby trzymała miecz. A ręka, która trzyma ten miecz, to ręka wiary. Więc ta ręka wiary zależy, jaka ona jest silna. Ręka wiary może być na tyle silna, żeby przeciąć mały otwór w ciemności i powiedzieć: przez wiarę jestem zbawiony. To jest wspaniałe cięcie. Ale jeżeli ręka, która włada tym mieczem, ma tylko tyle siły, wtedy to jest wszystko, co ona może przeciąć. Ale jeżeli to jest silna ręka, ona się przebije przez wszystko, co diabeł tam postawi. Sprawi, że każda Boża obietnica zajaśnieje w mocy Jego zmartwychwstania. Jeżeli to jest silna ręka wiary, dni cudów, Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dzisiaj i na zawsze, wytnie sobie drogę. To zależy od siły ręki władającej tym mieczem. A ten miecz jest bardzo ostry. Hebrajczyków 4 mówi: ostrzejszy niż wszelki miecz obosieczny, który tnie każdą stroną, który przenika nawet do rozdzielenia stawów i szpiku kostnego, zdolny osądzić zamiary i myśli serca, przenika ponad materię, wchodzi do zakresu duchowego, wychwytuje myśli serca i objawia je. Duch Boży, Słowo Boże. Więc to słowo się tam przebije. Jeżeli będzie za nim wystarczająco silna ręka, żeby to wbić, ono sobie znajdzie miejsce i wytnie każdą obietnicę i da ją Tobie, jeżeli tylko jest za tym wystarczająco silne ramię. Miecz, podnieś go ramieniem, ramieniem wiary. Trzymaj go mocno, przylgnij do niego i idź stawić czoła wrogowi. Jak może ten nieobrzezany wróg w ogóle stanąć w obecności wiecznego Boga? Więc uchwyć ten miecz słowa, a każda obietnica należy do Ciebie. Uchwyć to mocną ręką wiary. Idź do przodu. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, wytnij je słowem. Jezus Chrystus, ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. Jeżeli potrzebujesz zbawienia, każda obietnica w Biblii jest Twoja. To leży tam w środku, a szatan stara się to ukryć. Ale weź miecz i przebijaj się przez ciemność, aż Boże światło rozjaśni to w Twojej duszy, a obietnica będzie Twoja. On to uczyni. Adam był częścią, albo Ewa była częścią Adama. Ona była ciałem z jego ciała, kością z jego kości. I to jest właśnie prawidłowa jedność. I to jest właśnie prawidłowa jedność Kościoła. Duch z jego ducha, słowo z jego słowa. Nigdy nie odchyla się od słowa. Rzeczywisty, prawdziwy wierzący nie będzie robił kompromisu z żadnym słowem. Pamiętajcie, to było tylko jedno słowo, z którym Ewa poszła na kompromis. Jedno słowo. Ale prawdziwy wierzący nie będzie robił kompromisu z żadnym słowem. On będzie trzymał miecz wiary za pomocą, raczej we wierze, miecz słowa i żądał każdej boskiej obietnicy, którą Bóg dał. To jest to. Oni byli Bożym przykładem dla nas, kim my powinniśmy być. Oni ciągle trwali, nigdy nie zawiedli. Kiedy oni przemówili, Bóg odpowiedział. On czuwał nad nimi każdego dnia, nocą, kiedy się kładli spać. On nad nimi czuwał, w ciągu dnia. On ich prowadził, karmił ich, kochał ich. Miał z nimi społeczność stale, bez przerwy. Oni byli na obraz Boga, a Bóg był w nich. To jest to, co tworzy społeczność. To jest to, co tworzy ten związek. Bóg w swoim Kościele. To jest to połączenie. Wiele można by było powiedzieć, prześledzić wiele miejsc. Zjednoczenie z Nim to życie wieczne. A jedynym sposobem, w jaki my możemy się z Nim zjednoczyć, jest przestrzeganie każdego fragmentu Jego słowa. Tak jest. Weź każdą obietnicę i wierz w nią. Więc Ewa była zjednoczona, dopóki nie złamała jednego słowa, albo zwątpiła w to, że jedno słowo jest prawdą. To ją oddzieliło. Każde słowo. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem. Więc możemy być w Bogu, zjednoczeni, ponieważ Adam i Ewa przed upadkiem, zanim przestali wierzyć Słowu, byli przykładem tego, czym mogliśmy być w Nim. Być zjednoczonym z Nim to życie, być oddzielonym od Niego to śmierć. Więc jeżeli przestrzegamy Jego przykazań, wiemy, że popełniamy błędy, ale nie możemy na to patrzeć. Nie chodzi o Twoje błędy, bo zawsze będziesz je miał. Lecz widzisz, chodzi o przestrzeganie Jego zasad, trzymanie się tego, co On powiedział. Potykanie się i upadanie nie ma z tym dokładnie nic wspólnego. Prawdziwy, autentyczny sługa, jeżeli się potknie, on znowu powstanie. Jeżeli się zachwieje, Bóg postawi go zaraz z powrotem na tej ścieżce. Jak długo on się znajduje na drodze swojej służby. Ale kiedy on nie jest na drodze swojej służby, Bóg nie jest wobec niego zobowiązany. Ale jak długo on się znajduje na drodze swojej służby, Bóg jest wobec niego zobowiązany, wiedząc, że on jest tylko mężczyzną albo kobietą. On jest zobowiązany wobec tej osoby, jak długo ona się znajduje na drodze swojej służby. Więc Kościół jest teraz zaręczony z Chrystusem w celu zaślubin. Zaślubiny jeszcze się nie odbyły. To się stanie na weselnej wieczerzy baranka. Więc widzimy, że Kościół jest teraz zaręczony, tak jak mężczyzna ze swoją żoną. Co on robi, kiedy są zaręczeni? On jej po prostu daje różne rzeczy, posyła jej prezenty, stara się, żeby ona się czuła dobrze. Więc właśnie to robi Chrystus dla swojego Kościoła. On nam posyła dary ducha. Więc jak możecie być zaręczeni, jeśli zaprzeczacie, że te dary istnieją? Właśnie one są oznakami miłości. To jest Boży znak dla Kościoła. Jezus tak powiedział. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Teraz pamiętajcie o tych rzeczach. Kościół musi wierzyć każdemu słowu, każdej obietnicy, każdej jocie i musi żądać ich dla siebie i ćwiczyć się w nich. Gdybym ja był zaręczony z jakąś dziewczyną, a nie byłbym żonaty i coś bym jej posłał, pierścionek zaręczynowy, a ona by go nie nosiła, wtedy to by pokazało, że ona mi nie wierzy. Ona nie chce być moją oblubienicą. A gdy Chrystus posyła swojemu Kościołowi te dary, które on obiecał, a oni je odrzucają i mówią, nie ma czegoś takiego, oni nie chcą być oblubienicą Chrystusa. Oni są połączeni z jakimś innym kochankiem, a nie z Chrystusem, oblubieńcem. Więc prawdziwy Kościół trzyma się tej obietnicy, przestrzega wszystkiego i przyjmuje dary, które Bóg mu posyła. W porządku. A zatem pierwsze ludzkie istoty przez niewiarę zerwały swoją społeczność z Bogiem, przez to, że zwątpiły w Jego Słowo i posłuchały kłamstwa diabła. Więc to jest ta pierwsza rzecz, która zniszczyła społeczność tej wspaniałej jedności. Teraz zobaczcie, Adam i Ewa byli w takim położeniu, że mieli nigdy nie umrzeć, w takim położeniu, że mieli się nigdy nie zestarzeć, nigdy nie chorować, nigdy nie mieć zmartwienia. Powiesz, ja bym z pewnością chciał tak mieć. Pozwól, że mam dla ciebie nowinę. Ty jesteś w takim samym położeniu. Bóg umieszcza każde stworzenie na ziemi w takim samym położeniu. Jaka była umowa? Jeżeli zachowacie moje słowa, jeżeli moje słowo, jeżeli wy to zachowacie, będziecie w to wierzyć i działać na podstawie tego. Ale już za pierwszym razem, gdy Ewa nie uwierzyła, odjęła jedno słowo z tego, co Bóg powiedział. To zniszczyło społeczność tego wspaniałego zjednoczenia. I w tej samej minucie, w której Kościół przestaje wierzyć jakiemukolwiek jednemu słowu z Bożej Biblii i umieści je gdzieś indziej, wtedy on niszczy tą wspaniałą społeczność, która jest mu oferowana i staje się oddzielony. Jak tylko Ewa to zrobiła, śmierć weszła w jej śmiertelną istotę, nie tylko śmiertelną, lecz także w jej duchową istotę. W tej samej minucie, kiedy przestała wierzyć, zerwała stosunki z Bogiem. Żaden człowiek nie może wierzyć. Tutaj to jest. Żaden mężczyzna, żadna kobieta nie może wierzyć kłamstwu diabła, dopóki nie przestanie wierzyć Bożej prawdzie. Nikt nie może wierzyć kłamstwu diabła, dopóki nie przestanie wierzyć Bożej prawdzie. Więc widzisz, Ewo, Adamie, na jakiej pozycji nas to stawia dzisiejszego poranka? Więc teraz myślmy poważnie, ponieważ już nigdy więcej nie będziemy mogli o tym pomyśleć, po tym, jak to śmiertelne życie się zakończy. Teraz jest czas na myślenie. Potem nie będziesz mógł wybrać. Musisz wybrać teraz, ponieważ teraz jest dzień wybierania, dokonywania wyboru. Więc ona nie uwierzyła jednemu słowu, nie całemu dekalogowi, tylko jednemu słowu. Ona kwestionowała Boga, ponieważ to zostało jej przedstawione w takim świetle, że to słowo jest wątpliwe. Słowo Bożego nie można kwestionować. On miał na myśli właśnie to, co powiedział. Ale ona to kwestionowała, ponieważ to zostało jej tak przedstawione. Och, Bóg z pewnością nie miał tego na myśli, ale On miał to na myśli. Bóg ma na myśli każde słowo, które On mówi, a ono nie wymaga żadnej prywatnej interpretacji. To jest właśnie tak, jak On to powiedział. Więc powiesz, jak mogę mieć pewność co do Biblii? Ja wierzę, że mój Bóg kierował tą Biblią. On pilnuje swojego słowa. On wiedział, że w czasach ostatecznych powstaną ateiści i niewierni i dlatego nad tym czuwał. Jest dokładnie tak, jak Bóg to wymyślił. Właśnie w taki sposób to jest nam podane. Teraz musimy w to wierzyć. Ujmiemy z tego jedno słowo, a stracimy naszą społeczność. Wpadniemy do śmierć, wieczne oddzielenie od Boga. Tak, jak to zrobili Adam i Ewa. Musimy wierzyć Bożej prawdzie. Pozwólcie mi to jeszcze raz podkreślić. Nie podawajcie w wątpliwość żadnego słowa z Bożej Biblii. Ale nie chodzi tylko o to, żeby powiedzieć, tak, ja w to wierzę. Potem dodacie, ale? Nie, w tym nic nie ma. Jeżeli w to uwierzysz, przyjmiesz to. Jeżeli odkładasz to na bok, mówiąc, więc mój Kościół w to nie wierzy w ten sposób, wtedy nie wierzysz, że to jest Boże Słowo i odejdziesz pod tym samym potępieniem, pod jakim odeszła Ewa. Oddzielasz się w ten sposób od wiekuistego, mimo że miałeś okazję być z Nim zjednoczonym. Teraz pamiętaj, to nie może być kwestionowane, ponieważ to było jedno słowo z Bożego Słowa. Więc teraz, jeżeli Bóg przekazał tam tylko kilka słów, którym ludzie musieli być posłuszni, i pośród tych kilku słów jedno z nich zostało źle zinterpretowane, co spowodowało śmierć, spójrzcie na słowa, które mamy dzisiaj. Widzicie? Musimy przyjąć każde jedno z nich, przylgnąć do nich i wejść w nie jako obietnicę od Boga. A prawdziwa Boża małżonka to uczyni. Prawdziwa zaręczona, połączona. Więc mam nadzieję, że te drobne rzeczy wnikają teraz tak głęboko, że możemy je pojąć. Co było pierwszą rzeczą, która spowodowała, że Ewa zwątpiła w Boże Słowo? Stało się tak dlatego, że szatan obiecał jej więcej mądrości. Będziecie mądrzy. Więc widzicie, ludzka rasa zawsze po coś sięga, a Ewa sięgała po więcej mądrości. Teraz zatrzymajmy się na chwilę. Czy to nie jest dzisiejszy stan świata? Oni chcą więcej mądrości, lepszej klasy, wyższego wykształcenia. Chcą czegoś, co jest inne, więcej mądrości. Właśnie tego chciała Ewa. Ale pozwólcie mi także powiedzieć, że nie ma mądrości, która by mogła przewyższyć Bożą, mimo że ona jest w tak pokornej formie, że ludzie ją omijają. Szatan, jak już wiele razy mówiłem, on błyszczy, ale Ewangelia świeci. Och, jest wielka różnica pomiędzy błyszczeniem a świeceniem. Hollywood błyszczy, ale Kościół promieniuje mocą i Bożą miłością. Hollywood błyszczy. Jest wielka różnica pomiędzy świeceniem a błyszczeniem. My nie chcemy błyszczeć, chcemy świecić. Dzisiaj, przykro o tym myśleć, ale kościoły starają się polegać na ich własnym zrozumieniu. Dokładnie tak samo, jak niegdyś Ewa. Ona tak myślała, ponieważ tak jej to przedstawiono. To wyglądało tak autentycznie. Och, nie przeoczcie tego. To wyglądało tak autentycznie. Coś, co można dodać do tego, co powiedział Bóg. Wyglądało na to, że ona mogłaby mieć coś, o czym Bóg jej nie powiedział, po prostu jak daleko może dojść. Bóg nie wytyczył jej linii granicznej tak, jak ją wytyczył morzu, które nie może jej przekroczyć, ponieważ czuwa nad tym księżyc. On myślał, ona myślała, że szatan ma coś w zanadrzu, jak to się mówi, że ona może być dalej w związku z Bogiem, a mimo to być mądrzejsza. Ona może mieć lepsze wykształcenie, ale Bóg przydzielił jej dokładnie tyle, ile potrzebowała. I On przydzielił Kościołowi tę samą rzecz. To nie są jakieś krętactwa jakiegoś seminarium, ani też wypaczenia jakiejś szkoły biblijnej, ale to jest dokładnie to, co jest napisane i tak mówi Pan. Nie możesz tego zmienić, ale kościoły polegają na ich własnym zrozumieniu. One myślą, że może to jest, coś się do nich przyczepiło, a to jest zwodnicze. Muszę się tutaj na chwilę zatrzymać. Cały świat na tym bazuje. Cała ekonomia tego kraju oparta jest na fałszywej koncepcji. Powiem wam pewien dowcip, który dotyczy mnie samego. To nie jest dowcip. Otóż, wiecie, wszyscy kochamy nasze żony, albo przynajmniej powinniśmy. A ja kiedyś, gdzieś na zachodzie, oglądałem pewien program. To było dawno, około 3 lata temu. I kiedyś rano obudziłem się w moim pokoju i w tym pokoju stał telewizor. Pomyślałem sobie, pogoda jest raczej kiepska. I pomyślałem, więc o godzinie 8 powinny być wiadomości. I wziąłem jakiś program. I tam było, że wiadomości są o tej i o tej. Włączyłem wiadomości i kiedy słuchałem wiadomości, zobaczyłem, że w samym środku przerwano wiadomości, żeby nadać reklamę jakiegoś towaru, czegoś takiego jak detergent, i powiedzieli, nie musicie już więcej myć waszych naczyń, panie. Jedyne, co musicie zrobić, to włożyć je do wody, zostawić tam na kilka minut, potem wyjąć i od razu postawić na suszarce. To wszystko. Pomyślałem, jak wrócę do domu, będę bohaterem. Zapisałem sobie, jak to się nazywało, ten środek. Powiedziałem, powiem żonie, zobacz, co potrafię. Więc poszedłem, kupiłem butelkę takiego i takiego towaru i wlałem to wszystko do wody. Powiedziałem jej, żeby dalej zamiatała dom. Ja załatwię to za nią. Więc ja wziąłem talerze dzieci, zgarnąłem okruszyny i tak dalej, razem z jajkami, które się do nich przykleiły. Zanurzyłem to wszystko w tej wodzie i pozwoliłem, żeby tam leżały przez kilka minut. Po czym je wyciągnąłem i ustawiłem. Było tam dokładnie tyle samo jajek, co wtedy, gdy je wkładałem. Widzicie? Straciłem. Wtedy moja żona straciła do mnie zaufanie. Widzicie? Dlaczego to państwo, dlaczego ci, to państwo pozwala, żeby ludzie byli oszukiwani? Mówienie czegoś takiego powinno być zabronione. To powinno być niezgodne z prawem. Te nowoczesne reklamy papierosów, co za hańba. Nikt nie zakaszle w całym wagonie i tym podobne. To nie powinno być dozwolone. Co to powoduje? To zwodzi. Śmierć jest w każdym z nich. Śmierć jest w piciu wódki. Gwałty, morderstwa, obłęd znajdują się w butelce. Ale my pozwalamy to wstawiać do naszych programów i reklamować jako gatunek, który pijał dziadek. Więcej radości z życia. Jakieś rodzaje napojów na bazie piwa i alkoholu. Co to jest? To jest oszustwo. To jest publiczne zalecanie czegoś, co zabija ludzi. I nam się pozwala to robić. Pozwólcie, że to teraz odwrócę. Kościoły przez ludzkiego pochodzenia dogmaty, ludzkiego pochodzenia zasady wiary przedstawiają ludziom rzekome wielkie rzeczy i oni dają się na to nabrać, a to jest śmierć. Żaden kościół nie oczyści twojej duszy. Żaden dogmat nie może oczyścić twojej duszy. Tylko krew Jezusa Chrystusa może oczyścić twoją duszę. Boże lekarstwo, ono jest skuteczne. Więc to jest po prostu fałszywe, ale ludzie opierają się na zrozumieniu mądrych i przez to umierają. I dzisiejsi ludzie polegają na zrozumieniu dogmatów i denominacji, a miliony jak świnie na rzeź idą drogą, która pogrąży ich w bezdennych czeluściach piekła. Jaka to hańba! Nam nie wolno się opierać na naszym własnym zrozumieniu. Nawet nie próbujmy. Powiesz, czy ludzki sobór nie powinien być w stanie powiedzieć o tym więcej niż jedna osoba? Nie, jeżeli ta jedna osoba mówi Słowo Boże. Pewnego razu było 400 proroków, którzy wystąpili przed dwoma królami i oni polegali na swoim własnym zrozumieniu. Ale był jeden, który trzymał się Słowa Bożego i okazało się, że on miał rację, Micheasz. To zależy, czy to jest Słowo Boże. Wszystko sprzeczne ze Słowem jest błędne, prowadzi do śmierci. Żadna mądrość nie może przewyższyć Bożej mądrości. On jest najinteligentniejszy ze wszystkich inteligentów. On jest tym źródłem. On jest jedynym zdrojem mądrości. Każde słowo ludzkie jest głupotą i kłamstwem, oprócz Bożego, jeżeli jest sprzeczne z Bożym. Teraz, jeżeli ta osoba mówi Słowo Boże, wtedy to już nie jest więcej słowem człowieka, to jest Słowo Boże. Widzicie? Tu nie chodzi o ludzkie zrozumienie. Szatan będzie wam składał wszelkiego rodzaju obietnice, ale on nie ma niczego, co mógłby wam dać, bo on nic nie ma. On nie ma zbawienia. Czym jest szatan? Wszystkim, co jest sprzeczne ze Słowem. On nie ma zbawienia. On nie ma światła. Jego królestwo jest ciemnością, a jego końcem jest śmierć. Ciemność i śmierć są królestwem szatana. Bracie Branham, powtórz to jeszcze raz. Co jest królestwem szatana? Wszystko, co jest sprzeczne ze Słowem Bożym. Więc to tnie, ale to jest czas cięcia, widzicie? Gałąź drzewa, jeżeli ma rodzić, musi być przycinana. To jest ten czas. Cokolwiek jest sprzeczne z Bożymi nakazami, z Bożym Słowem, nie pochodzi od Boga. Co to jest? Co to jest grzech? Wypaczona sprawiedliwość. Co to jest śmierć? Wypaczone życie. Czym jest królestwo szatana? Wszystkim, co stara się coś ustanowić, żeby to zajęło miejsce słowa. Wszystko, jakiekolwiek nauczanie. Jedno słowo. Tylko jedno słowo. Możecie wierzyć wszystkiemu. Ewa wierzyła w każdy szczegół oprócz tego jednego słowa. Wystarczyło, że podała wątpliwość tylko to jedno słowo. Wystarczy, żebyś nie uwierzył tylko w to jedno słowo. Teraz spójrzmy na to. Jedynym sposobem pozostania w boskiej społeczności było przestrzeganie tego słowa. Bóg powiedział, będziesz robił to, nie będziesz robił tego. Będziesz robił to i możesz robić to i robić tamto, ale nie rób tego. Więc wszystko zaczęło się od tego, że ona po prostu nie była posłuszna jednemu małemu fragmentowi przykazania. To, że ona to zrobiła, było przyczyną każdego przypadku głodującego dziecka, jaki kiedykolwiek miał miejsce na świecie, każdego bólu, śmierci, każdego smutku, każdego utrapienia. Właśnie wtedy ona to spowodowała. Jaką straszną rzeczą jest niewiara w Boże Słowo. Każda osoba, która jęczy w bólach, każda śmierć, jaka kiedykolwiek nastąpiła albo nastąpi, została przez nią spowodowana właśnie wtedy. Każde nieślubne małe dziecko zostało przez nią spowodowane właśnie wtedy. Każde dziecko urodzone poza związkiem małżeńskim, każdy grzech, jaki został kiedykolwiek popełniony, został przez nią spowodowany właśnie tam, przez to, że przestrzegała całego słowa z wyjątkiem tego małego miejsca tutaj. Ona wyciągała wnioski. Ona tego nie ignorowała. Ona to wiedziała, ale po prostu ona uległa pokusie, żeby zrobić coś lepszego, ponieważ jej obiecano lepszą klasę ludzi, lepszą mądrość i że gdy ona to zrobi, będzie o tym więcej wiedzieć. Nasi usługujący są lepiej wykształceni. Reprezentujemy z sobą wyższy poziom. Na tym świecie nie ma lepszej klasy ludzi niż ci, którzy zachowują Boże Słowo. To jest to najlepsze. To jest jedyna klasa ludzi, na którą Bóg patrzy. Jeszcze tylko mała chwila i być może Bóg pozwoli nam w to wejść. Jego Królestwo nie może obiecać niczego innego niż śmierci. To wszystko, co On posiada. On jest autorem śmierci. On może obiecywać kłamstwa, ponieważ On jest Ojcem kłamstwa. On nie może wam dać życia. On nie może wam dać nieba, bo On nie ma żadnego nieba, które mógłby wam dać. Pomyślcie o tym. Jedno słowo i nie wierzysz Bogu dzięki obietnicy diabelskiej albo jego mechanizmowi. Jedno słowo posyła cię na męki. W taki sposób to się zaczęło. A jeżeli Bóg w swoim miłosierdziu, jakie okazuje, zesłał na ziemię taki ogrom piekła, czego skutkiem są głodne małe dzieci, wszystkie rodzaje chorób, głodujący ludzie i śmierć na ziemi, z powodu jednego słowa na początku, czy On nie mógł tego przemilczeć i zapobiec całej tej masie cierpienia? Czy On nie mógł tego uczynić? Skoro On tam wtedy nie usprawiedliwił ani jednego słowa, wiedząc, że takie będą rezultaty, jakże o wiele bardziej On nie usprawiedliwi jednego słowa teraz, gdy ma być skazana na cierpienie tylko ta osoba, która nie wierzy. Pomyślcie o tym. To jest straszliwa rzecz. Więc, kiedy Adam i Ewa usłuchali kłamstwa diabła, opuściło ich święte podobieństwo do Boga. Ich społeczność z Bogiem została złamana. Ich społeczność, oparta na jedności z Bogiem, została zerwana. W tej samej minucie, w której dali posłuch kłamstwu diabła, zniszczyli swoją społeczność. Podobnie, w tej samej minucie, w której ty dasz posłuch kłamstwu diabła, zniszczysz swoją społeczność. Właśnie w tej minucie, w której nie przyjmiesz Słowa Bożego takim, jakim ono jest, opuścisz Bożą obecność. Ona tak zrobiła. Teraz patrzcie. Chciałbym was o coś zapytać. Wszyscy wiemy, że istnieje Bóg. A jeżeli Bóg jest tak zgodny ze swoim słowem i tak zdecydowany sądzić ludzi na podstawie swojego słowa, to On musi jakoś to słowo zabezpieczyć, żeby na jakiejś podstawie sądzić ludzi. Biblia tym jest. Nie zapominajcie o tym. To na podstawie Biblii Bóg będzie sądził ludzi, bowiem On powiedział w Objawieniu 22, ten, kto odejmie z tego jedno słowo, albo dołoży do tego jedno słowo, widzicie? Nie można powiedzieć, więc ja chodzę do kościoła, ja wierzę, ja wierzę w Boga. Ależ każdy demon w piekle w Niego wierzy. Każdy jeden z nich jest religijny. Każdy jeden. Ale wystarczy tylko jedno słowo, żeby natychmiast zniszczyć tę społeczność. Łańcuch nie jest mocniejszy niż jego najsłabsze ogniwo. Tam, gdzie twoją słabością jest brak wiary Bożemu Słowu, właśnie tam powinieneś wstawić nowe ogniwo, mocne jak wszystkie pozostałe. Jeżeli wierzysz, że Jezus Chrystus zbawia, wtedy musisz tam dołożyć ogniwo, które wierzy, że On uzdrawia. Jeżeli wierzysz, że On był, musisz wierzyć, że On jest. Alleluja! Jeżeli wierzysz, że On był i zastanawiasz się, czy On jest, to ogniwo pęknie i jesteś zgubiony. Rozumiecie, co mam na myśli? To jest surowe, to jest twarde, ale to jest prawda. Musisz wierzyć Jemu, każdemu słowu, wszystkiemu, co On powiedział. Teraz powiesz, więc teraz, bracie Branham, co z tymi denominacjami? Więc teraz słuchajcie, jeżeli one stoją na słowie, w porządku. Ale jeśli one zaprzeczają temu słowu, wtedy to nie jest w porządku. To jest znowu diabeł, widzicie? A co z takim, a takim kościołem? Ja nie wiem, co z tym kościołem. Jedyna rzecz, o której coś wiem, to słowo. A teraz, jak możecie wierzyć jakiemuś kościołowi, skoro jest ponad 900 różnych denominacji, a każda jedna z nich mówi, nasza denominacja posiada dokładnie prawdę. Więc dokąd pójdziesz? Musicie w coś wierzyć. Dobrze, wypowiadacie. Wierzę metodystom, baptystom, prezbiterianom, luteranom, zielonoświątkowcom, katolikom, cokolwiek to jest. Posiadacie wiarę w tę organizację, a jeżeli ona stoi w sprzeczności ze Słowem, robicie tą samą rzecz, którą zrobiła Ewa. Dokładnie. Robicie dokładnie tę samą rzecz, którą ona zrobiła. Bierzecie Boże Słowo i robicie z Niego, ale tu uczęszcza lepsza klasa ludzi. Tu jest większy budynek. Ci ludzie są bardziej błyskotliwi. To nie ma z tym nic wspólnego. Szatan był dużo bardziej rozgarnięty niż Ewa. Ona nie mogła się z nim porównywać. Ale od niej się nie wymagało, żeby była błyskotliwa. Od niej się wymagało, żeby była posłuszna. Od nas się nie wymaga, żebyśmy byli błyskotliwi. Jezus powiedział, że dzieci tego świata, albo królestwo tego świata, jest o wiele bardziej przebiegłe, synowie ciemności, niż synowie światłości. Przyrównano nas do owiec. Owce nawet nie potrafią same się prowadzić. One muszą mieć pasterza. Bóg nie chce, żebyśmy byli przebiegli. On chce, żebyśmy polegali na Jego zrozumieniu. Amen. Szli tam, gdzie On prowadzi. Amen. Widzicie ten obraz? Nie polegajcie na własnym rozumie. Przypowieści 5:3. Nie opieraj się na własnym zrozumieniu. Opieraj się na Jego zrozumieniu. Bez względu na to, jak bardzo Ci się to wydaje kontrowersyjne i jak jasno błyszczą tutaj te wielkie światła, nie zwracaj na to uwagi. Polegaj tylko na Jego zrozumieniu. To, co On powiedział, jest prawdą. Więc jedność w społeczności pomiędzy Bogiem i Jego dziećmi uległa zniszczeniu w tym momencie, kiedy ona przestała wierzyć w jeden mały werset, jedno małe Boże Słowo. Niech każdy, kto to rozumie, powie amen. Nie Biblia, mówią. Ja wcale w Biblię nie wierzę. Ja w to wierzę w połowie. Ona miała w to wierzyć w całości, w każdy szczegół. Nie tylko to, ale jedność pomiędzy mężem a żoną została zerwana. Nie wierzę, żeby jakiekolwiek małżeństwo mogło być tym, czym być powinno, bez jedności pomiędzy mężem, żoną i Bogiem. Tak jest. Oni wydają dzieci na świat i robią z nich przestępców. Dają im papierosy, wódkę, grają na ich oczach w karty, piją w ich obecności napoje alkoholowe. Niezależnie od tego, jak bardzo są wierni swoim ślubom małżeńskim pod względem seksualnym, to jest cielesne. Ale w tym jest duch. Duch grzesznego taty i mamy. Bez względu na to, jak bardzo oni są lojalni wobec swoich dzieci, one wyjdą złe. Więc powiesz, znam mężczyzn i kobiety, którzy nie uczyli tego swoich dzieci i nie byli chrześcijanami. Właśnie to, że nie prowadzili ich do Chrystusa, było najgorszą rzeczą, jaką mogli zrobić, nie mówiąc o niczym innym. Nieprowadzenie ich do Chrystusa, widzicie? Więc nie możecie mieć prawidłowego związku bez tego. Społeczność jest złamana. Więc jak tylko społeczność między Adamem i Ewą została złamana, jak tylko ich społeczność między Bogiem a nimi została złamana, wtedy została złamana społeczność pomiędzy nimi samymi. Słuchajcie, kiedykolwiek Kościół zerwie swoją społeczność, zmieniając się w organizację, ulega zerwaniu społeczność wierzących. My musimy wierzyć jednym sercem, jedną myślą i w pełnej harmonii. Tak właśnie było, zanim jeszcze powstało to zjednoczenie w Dniu Pięćdziesiątnicy. Jedno serce, jeden umysł i pełna harmonia. A kiedy zmienicie Kościół w organizację, będziecie w nim mieli wszelkiego rodzaju odłamy, ponieważ niektóre z tych dzieci w nim będą wierzyły Bogu, będą się trzymały tego, co właściwe, ale inni pójdą inną drogą, więc nie będzie społeczności. Tak. Co? Jej myślenie się zmieniło. Och tak, jej myślenie się zmieniło. Jej społeczność z jej mężem nie była właściwa. Oni zaczęli wzajemnie zwalać na siebie odpowiedzialność. Widzicie? Jej myślenie rzeczywiście się zmieniło. Dlaczego? Ona miała w sobie życie diabła. Dokładnie. Jak tylko przestała wierzyć Słowu Bożemu, ona przyjęła życie diabła, ponieważ przyjęła jego naukę. Mógłbym to tutaj bardzo dobitnie wyrazić, ale to będzie na taśmie. Jestem pewien, że Ty, Kościele, to zrozumiesz. Ona przestała wierzyć Bożemu Słowu, a to odłączyło ją od Boga, ponieważ już wtedy było w niej życie diabła. Ona uwierzyła jego kłamstwu, które mówiło, ten owoc jest dobry. I ona z nim w tym uczestniczyła. Tak jest. Nie mogę tego powstrzymać. Muszę to mimo wszystko powiedzieć. Po prostu nie jestem w stanie. Pewnego dnia w Kalifornii, mam na myśli w Arizonie, nauczałem w pewnym zborze, nigdy nie powiedziałem pod natchnieniem niczego, co bym musiał kiedykolwiek odwołać. Tak wielu kaznodziejów przychodziło do mnie z powodu nasienia szatana, nasienia węża. Ta kobieta jadła jabłko. Och. No tak, Kain myślał to samo. On złożył w ofierze owoce z pola, jak wiecie. To nie było jabłko! Jak ona rozpoznała, że jest naga? Już to omawialiśmy. Tak naprawdę to był stosunek seksualny. Z pewnością tak było. Ona sobie zdała z tego sprawę, że była naga i ona miała z tym wężem dziecko, które nie było gadem. On był najbardziej subtelnym stworzeniem ze wszystkich zwierząt. On był następnym po człowieku. Ludzie znajdują małpy, szympansy i tak dalej, ale nie mogą znaleźć tego ogniwa, które łączy człowieka ze zwierzętami. Tutaj to jest. Bóg go przeklął do tego stopnia, że on nie może wrócić z powrotem. Taka była konsekwencja popełnienia tego złego czynu, którego się dopuścił. On był jedynym nasieniem, które się krzyżuje. Więc któregoś dnia stanąłem, głosiłem, wśród słuchaczy było sporo katolików i ja rzekłem, wy katolicy, którzy nazywacie Jezusa, a raczej Marię, Matką Boską, jak Bóg może mieć matkę, skoro On jest wieczny? On nie może mieć matki. Jezus dla Marii był nikim, lecz On był tylko, ona była inkubatorem, w którym On się rozwinął. Więc oni zawsze wierzyli, ja także przed laty miałem takie przekonanie, że niepokalane poczęcie polegało na tym, że Bóg ją zacienił i umieścił w niej komórkę krwi, ale komórka jajowa pochodziła od kobiety. Gdyby jednak komórka jajowa pochodziła od kobiety, musiałoby mieć miejsce podniecenie, żeby komórka jajowa przeszła przez jajowo do łona. Widzicie, co robicie z Bogiem? Wciągacie Go w seksualne zamieszanie. Bóg, który stworzył komórkę krwi, stworzył także komórkę jajową. Musi być zarówno męski zarodek, jak i żeński, doktorze. Tak jest. Więc teraz, jeżeli ta komórka jajowa pochodziła od kobiety, to jak Dawid mógł powiedzieć, nie dopuszczę, żeby mój święty oglądał skażenie, ani nie zostawię jego duszy w piekle. Jeżeli ta kobieca komórka jajowa była w Chrystusie, to ta osoba miała coś do czynienia z jego cząstką w zmartwychwstaniu, podczas gdy ono zostało dokonane wyłącznie przez Boga. Dlaczego Bóg wzbudził seksualną cząstkę jakiejś osoby? Dlaczego przy zmartwychwstaniu On nie pozwolił, żeby Jego ciało oglądało skażenie? Ponieważ On był święty. Ale jak On mógł być święty, jeżeli został poczęty z Marii? Jeżeli zarodek pochodził od Marii? I jeżeli komórka jajowa przeszła przez jajowód do łona? Musiałoby mieć miejsce podniecenie, żeby sprowadzić na dół tę komórkę jajową. W takim razie ta kobieta byłaby, więc powiesz, ta komórka jajowa mogła już tam leżeć. To byłoby możliwe. Ale jeżeli tak, to patrzcie, jakie są tego następstwa. Wtedy On nie był całkowicie Bogiem. On nie był tak bardzo Bogiem jak człowiekiem. Ale wtedy, jeżeli tak było, to ta kobieta miałaby w tym jakiś udział. I to właściwe nasienie pochodzące od Marii, które pochodziło od jej matki i jej matki i jej matki, było czymś ludzkim, co zostało do tego wmieszane, posiadającym ludzkie żądze. Tak nie mogło być. Nie, panowie. Powiedziałem, ona była tylko, to tak jakbyście wzięli orlicę i niech ona zniesie jajko i podłóżcie jej pod kurę. I ta kura to jajko wysiedzi. Ona jest tylko inkubatorem. Lecz w tym orlątku nie ma z niej ani odrobiny. To jest kurczak. Nie, panowie. Ta kura była, możecie przywiązać małego szczeniaka do ptasiego jajka i on wysiedzi tego ptaka. Szczeniak to zrobi. Żeby wysiedzić jajko, potrzebne jest tylko ciepło ciała. I w taki sam sposób to się odbyło z Jezusem. Maria była po prostu inkubatorem. Bóg jej użył, tak jak używa każdej innej kobiety. Ona była dziewicą, ona nie miała dzieci. On wstąpił w dziewicze łono, ale Bóg Stwórca stworzył zarówno komórkę jajową, jak i plemnik. Stworzył to. Dlatego to było niepokalane poczęcie. Kiedy wyszedłem, oczywiście, wiecie, bracia na mnie czekali. Oni powiedzieli, bracie Branham, chcemy cię o coś zapytać. Popełniłeś błąd. Teraz cię złapaliśmy. Powiedziałem, w porządku. To jest to, czego chcę, być złapanym. On mówi, popełniłeś błąd przez to, co powiedziałeś, kiedy głosiłeś nasienie węża. Więc powiedziałeś, że to jajo należało, Bóg je stworzył, to jajo. Stało się jednak, że znaleźliśmy tutaj, w pierwszej Mojżeszowej, trzeci rozdział, że Bóg powiedział do Marii, ustanowię nieprzyjaźń między twoim nasieniem, a nasieniem węża. Pomyślałem, o ludzie, nigdy w życiu nie głosiłem czegokolwiek pod natchnieniem, co musiałbym odwołać. Ponieważ nie opieram się na moim własnym zrozumieniu. Jeżeli moje zrozumienie jest sprzeczne ze Słowem Bożym, to moje zrozumienie jest błędne. To musi być Słowo Boże. Jeżeli nie jest, zostawcie to. To nie jest właściwe. W takim razie należy to odrzucić. Powiedziałem w sercu, Ojcze Niebieski, Ty mi pomóż. Nie wiem, co mam tu zrobić. Ten człowiek ma miejsce pisma. Kładzie na nim swój palec. Ustanowię nieprzyjaźń między Twoim nasieniem, a nasieniem węża. Więc tutaj to jest. Duch Święty się poruszył. Wierzę, że ten sam, który mógł zaciemnić Marię, który mógł stworzyć, on także może włożyć słowo w Twoje usta. Każdego dnia jestem od Niego zależny. I to jest zawsze Jego słowo. On nie może powiedzieć czegoś sprzecznego z Jego słowem. Więc jeżeli mówisz, że jesteś namaszczony, a głosisz przeciwko Bożym prawdom, wtedy to nie jest namaszczenie Ducha Świętego, ponieważ kiedy Duch Święty cię zacieni, on przynosi tę samą rzecz, ponieważ to jest słowo. Słuchajcie, co się stało? Powiedziałem, w porządku. Chciałbym was o coś zapytać. Kobieta nie ma komórki jajowej. Ona nie ma nasienia. On teraz mówi, on nie powiedział komórką jajową. On powiedział, twoim nasieniem. Ale ona nie miała nasienia. Żeby wydać nasienie, potrzebne jest połączenie. Czy to jest w porządku, doktorze? Musi być. Choćbyście mieli tutaj mnóstwo miąższu, a nie byłoby w tym życia, a posadzilibyście to tutaj, to by nigdy nie wzeszło. Leżałoby tu i gniło. Ale nie można zasadzić życia bez miąższu. Więc widzicie, cała ta rzecz jest połączeniem. Staram się teraz powiedzieć wam o Chrystusie i Kościele. To jest zjednoczenie. Widzicie? Jeśli kobieta jest nasieniem sama z siebie, to wtedy ona nie potrzebuje mężczyzny. Ona może mieć dziecko sama z siebie, ale ona nie może. Ona nie może mieć dziecka, dopóki nie jest z mężczyzną, ponieważ wydanie nasienia wymaga połączenia tych dwojga. Czy to jest w porządku? Zasiejcie nasienie, w którym nie ma życia. Zobaczcie, co się stanie. To tak, jak w tej opowieści o kobiecie, która urodziła te psy. Widzicie? Coś takiego nie może żyć. Nie może. Ponieważ, widzicie, te zarodki się nie mieszają. Teraz to zauważcie. Ta kobieta nie była nasieniem. Dlatego on powiedział, ustanowię nieprzyjaźń między twoim nasieniem a nasieniem węża. Mówiąc jej, że on sam zamierzał jej dać nasienie, nie przez stosunek seksualnie, on zamierzał to nasienie w niej stworzyć. Więc wy mówicie, czy to by było jego nasienie? Tak. Potem, gdy on jej to dał, ono należało do Marii. To jest moje oko. On mi je dał. To oko jest moje, ale on mi je dał. To jest moja ręka. On mi ją dał. To jest mój głos. Ale on mi go dał. Widzicie? I to nasienie, które było w Marii, nie miało z Marią nic wspólnego. To było coś, co Bóg zrobił osobiście. Więc to nasienie, które wtedy w niej było, pochodziło z połączenia w bezprawnym akcie, a to była śmierć. Ona już była w ciąży z nasienia węża, ponieważ ona współżyła z... I ona się odwróciła i sama powiedziała, wąż mnie zwiódł. Tak jest. I natychmiast pojawił się Kain. Och, wiemy, że ona powiedziała, iż otrzymała dziecko od Boga. Oczywiście, każde dziecko, które się rodzi, nieślubne czy jakiekolwiek, musi zaistnieć w wyniku działania Bożego. On jest tym jedynym, który może tworzyć życie. Pewnie, tak jest. Widzicie? Ona już miała być matką, a to nigdy, to tylko miało spowodować wyjaśnienie się sprawy z nasieniem węża. To nasienie, które jest teraz w tobie, pochodzi z poczęcia w bezprawnym akcie, wbrew mojemu słowu, z tą oto istotą. I ty masz teraz w sobie nasienie węża. Ale ja wam dam nasienie poprzez niepokalane poczęcie. I jego nasienie rozbije głowę wężowi, a głowa węża ukąsi go w piętę. Amen. Pozostawcie to tylko Bogu. Jeżeli to jest jego słowo, on doprowadzi do jego wypełnienia. Taka jest właśnie przyczyna, dla której musicie być zjednoczeni z Bogiem. Oto dlaczego Piotr wypowiedział te słowa w dniu Pięćdziesiątnicy, po tym jak Jezus powiedział, chrzcząc ich w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. Piotr odwrócił się i powiedział, ochrzcicie ich w imię Jezusa Chrystusa, ponieważ imieniem Ojca, Syna i Ducha Świętego jest Pan Jezus Chrystus. Widzicie to? To wymaga zjednoczenia. Paweł nigdy nie widział Piotra, ale ten sam Duch Święty, w tym samym zjednoczeniu, chwała, spowodował, że on powiedział to samo. Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? On rzekł, nie wiemy nawet, że taki istnieje. Powiedział, jak zostaliście ochrzczeni? On rzekł, chrztem Jana. odrzekł, musicie się ochrzcić na nowo, imię Jezusa Chrystusa. I oni przyjęli Ducha Świętego. Czym to było? Zjednoczeniem, powiedzeniem tego samego, co mówi Bóg. I to jest to wyznanie. Wyznawać znaczy mówić to samo. I On jest najwyższym kapłanem naszego wyznania, żeby działać na podstawie tego, co On powiedział. My mówimy, że to jest prawdą, a On działa na tej podstawie. O ludzie, tutaj to macie. Tak to jest wymyślone. Teraz zobaczcie, jak ona, jej więź pomiędzy nią a jej mężem została złamana. Widzicie? Szybko. Jak tylko Bóg powiedział, Adamie, jak ty to zrobiłeś? Zamiast stanąć po stronie swojej żony, on zwalił to na swoją żonę. Kobieta, którą mi dałeś. Zerwana jedność, widzicie? Co ona zrobiła? Zamiast kochając swojego męża powiedzieć prawdę, ona skłamała. Ona powinna była powiedzieć, on jest niewinny. To ja mu dałam. Amen. Biblia mówi, ona dała swojemu mężowi. Ona powinna była powiedzieć, mąż jest niewinny. To ja mu dałam i on jadł. Ale właśnie ja byłam tą, która mu dała. Zamiast tego ona zwaliła to na węża. Najprostsza wymówka. To jest ta sama rzecz, którą próbują robić dzisiaj. Widzicie? Mąż i żona, zniszczona jedność. Mąż i żona, społeczność pomiędzy nimi została złamana. Ich jedność została złamana. Jedność pomiędzy nimi a Bogiem została złamana. Cała ta rzecz została zniszczona. Dlaczego? Ponieważ nie uwierzono jednemu słowu. O, bracia, ludzie! Tak, ona powinna była powiedzieć prawdę. Przepadła jedność pomiędzy nią a jej mężem i przepadła jedność pomiędzy nimi a Bogiem. A to samo dzieje się z każdym kościołem, który nie przyjmuje całego Słowa Bożego. Ja to kocham, a wy? Przypatrzcie się jej pierworodnemu, Kainowi, mordercy, kłamcy, zwodzicielowi, zazdrośnikowi, zazdrosnemu o swojego brata. Jego brat przestrzegał przykazań Bożych, a Bóg dokonał przebłagania, zabijając ofiarę i składając ją za nich w ofierze. Zauważcie teraz tę nieświadomość szatana, który próbował coś podrobić. Biblia mówi, że Bóg poszedł i zrobił im przepaski ze skór. Żeby były skóry, coś umarło. Adam usiłował zrobić sobie przepaski z liści figowych. To nie działało. Życie botaniczne. Życie, poruszające się życie musiało umrzeć. Więc on zabił niższą formę życia, mówiąc przez to, że pewnego dnia moje własne życie zostanie złożone za was, prawdziwe życie, które przyciągnie tę jedność na nowo. Więc za kilka minut do tego przejdziemy, jak Bóg pozwoli. Widzicie? Oto jest życie baranka. Teraz owińcie się w to i zakryjcie swoją nagość. Nie wolno wam jeść jabłek? Nonsens, widzicie? Ubierzcie się w te skóry. On musiał coś zabić. A syn szatana, oni nie przyszli w taki sposób, w jaki on chciał, w jaki pragnął. Jakkolwiek byście to chcieli powiedzieć, ale to był syn szatana, ponieważ czystość Adama przed Bogiem nie mogłaby przyprowadzić tego rodzaju rzeczy. Zauważcie, że potem syn szatana, usiłując dokonać przebłagania, przyszedł z tym samym, z czym dzisiaj przychodzi większość ludzi, z koszykiem jabłek i owoców ziemi, żeby to ofiarować celem przebłagania, jako antidotum. A co zrobił sprawiedliwy Abel? On wiedział, że to nie było nic takiego, jak jedzenie jabłek. On był krwią swojej mamy i swojego taty, ich życiem. Dlatego przyprowadził baranka, podobnie jak zrobił Bóg. Alleluja! On przestrzegał Słowo Bożego, a Kain był o niego zazdrosny. To samo dzisiaj. Wejdź w tę ofiarę krwi, w to Słowo Boże, dokładnie to, co ono mówi, i zostań wprost przy tym. Wielu z nich mogłoby uwierzyć w tę krwawą ofiarę, pewnie, ale powiedzcie coś innego ze słowa. Wtedy powiedzą, och, nie, ja w to nie wierzę. To było na inny dzień. Ten sam stary diabeł, ten sam stary trik. Poczekajcie, aż przez to przejdziemy. Zauważcie, on postąpił właśnie w taki sam sposób, lecz Kain na swój głupi sposób, nie tak głupi, jak na swój przebiegły sposób, był zwiedziony, bo przyniósł owoce. Abel przestrzegał Słowo Bożego. On przyprowadził baranka. Bóg powiedział, w porządku, Adamie, zachowałeś, albo Ablu, zachowałeś moje słowo. Kainie, ty wiedziałeś, że to nie było, kiedy widziałeś mnie biorącego listki figowe, tak jak próbował to zrobić twój ojciec. Przyniosłeś trochę fig, albo winogron, albo jabłek, czy cokolwiek tu jeszcze masz. To był twój ojciec, który zerwał z drzewa liście i próbował zrobić przeboganie. A ty próbujesz tu przynieść owoce drzew. To nie było to. To była krew pochodząca z życia. Och, Bóg sprowadził to w dół, mówiąc, tutaj to jest. I Abel ofiarował właściwą rzecz. Wtedy jego brat był o niego zazdrosny. Zobaczcie, co on zrobił. On zabił swojego brata. Bóg wzbudził innego, jak śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Chrystusa. Uważajcie! Bóg wtedy, jego, co on powiedział Adamowi i Ewie? Idźcie i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Rozproszył ludzką rasę po całej ziemi tak, żeby mógł się nimi zajmować indywidualnie, żeby móc przyprowadzić ich razem z powrotem. Zajmuje się ludźmi, jednostkami, każdą osobą, ale oni tego tak nie chcieli. Nie przeoczcie tego objawienia. Bóg dopuścił, żeby tak się stało. Obyście zobaczyli to tak, jak ja na to patrzę. Widzicie? Tak nie było. Bóg się nie zajmuje osobą w grupie. Bóg się nie zajmuje tobą w organizacji. On zajmuje się tobą jako jednostką, indywidualnie. Indywidualnie zostajemy ochrzczeni Duchem Świętym. Kolektywnie zostajemy wechrzczeni do ciała, kiedy otrzymujemy chrzest Duchem Świętym. Indywidualnie każdy jeden jest ochrzczony Duchem Świętym. Bóg zajmuje się każdym pojedynczo. Taki był Jego zamiar. Rozproszyć ich po całej ziemi, tak, żeby mógł się nimi zajmować indywidualnie. Ale co się stało zamiast tego? Bóg musiał oddzielić ludzi Kaina od ludzi Seta. On odesłał Kaina. Rozdzielił ich, żeby móc zajmować się swoim kościołem. Uważajcie, Kain został oddzielony. Teraz uważajcie. Bóg oddzielił złego Kaina Ewy od świętego Seta Adama. Och, czy on to zrobił? Ta kobieta żyła z kimś innym i poprzez bezprawny akt przyniosła dziecko. Bóg odseparował to dziecko i jego następne pokolenia od tego sprawiedliwego i świętego człowieka i jego dzieci. To samo dzieje się dzisiaj. Separacja, oddzielenie. Okazało się, że nie żyją w jedności. Oni nie mogli mieć jedności. Czy noc może mieć jedność z dniem? Czy wierzący może mieć jedność z niewierzącym? Czy człowiek, który wierzy w całe Boże Słowo, może mieć jedność z tymi, którzy wierzą tylko w część Bożego Słowa? Bóg potrzebuje separatystów. Więc Kain był synem Ewy. Ona powiedziała, otrzymałam syna. Ale Set był synem Adama. I Bóg ich rozdzielił, ponieważ nie mógł pozwolić. Dlaczego? Oni by się nawzajem gorszyli. Złe dzieci Kaina zepsułyby dobre dzieci Seta. Tak jest. Teraz uważajcie. Ten sam stary diabeł, który spowodował, że Ewa nie uwierzyła jednemu Bożemu Słowu i który kazał im oddzielić się od siebie i żyć inaczej, każdemu jednemu, ten sam stary diabeł dostał się pomiędzy nich i sprowadził ich znowu razem. Zrozumieliście to? Jeśli tak, powiedzcie amen. On znowu zgromadził ich razem pod fałszywym zjednoczeniem, żeby działać w Bożym przeciwko Bożemu planowi. Co się stało? Jak on to zrobił? Synowie Boży, mówi Biblia, w pierwsza Mojżeszowa, ujrzeli córki ludzkie. Synowie Boży, dzieci Seta, zobaczyli córki ludzkie, dzieci Kaina, że były piękne. I co oni zrobili? Zakochali się w nich. I oni ponownie zjednoczyli się ze sobą z powodu piękności, ponieważ były piękne z wyglądu. To samo jest dzisiaj. Tutaj to macie, bracia. Wy, zielonoświątkowi słabeusze, których Bóg odłączył i wysłał, żebyście byli międzydenominacyjni. Nie możecie z pięćdziesiątnicy zrobić denominacji. Wysłał was na zewnątrz, żebyście byli Jego ludem. Lecz wy zobaczyliście te wielkie, okazałe kościoły i tę teologię. Utworzyliście sobie mnóstwo wielkich szkół i tak dalej. I co zrobiliście? Ponownie zjednoczyliście Boży lud z organizacją, której kamieniem węgielnym jest katolicyzm. Śliczne, duże kościoły, wytwornie ubrani ludzie, uczęszcza tam burmistrz miasta i cała reszta. najlepiej ubrani, najlepiej wykształceni, wielcy teolodzy, wiedzący, jak obracać się w środowisku, w którym każdy nosi najwytworniejsze ubrania, a pastor zajmuje tak samo doskonale swoje miejsce. Co to jest? Patrzycie na rzeczy, które Bóg potępił. I wzięliście Kościół Zielonoświątkowy, aby Bóg pozwolił temu utkwić na taśmie i zjednoczyliście go w organizację. Bóg wcale nie chciał, żeby to było zjednoczone. On chciał, żeby to było oddzielone, nigdy nie zjednoczone ze światem. Ten sam stary diabeł, który spowodował, że Ewa przestała wierzyć Bożemu Słowu i popełniła zło, przyszedł ponownie tylnymi drzwiami i spowodował, że potomkowie Seta zaczęli się przyglądać tym ślicznym kobietom od Kaina i oni się ponownie zjednoczyli. A oni nie byli niewierzący. To nie byli komuniści. Nie, nie. Oni byli wierzący. Oni mówili, teraz być może chyba Pan mógłby coś uczynić. Albo och, coś podobnego. Oni myśleli, że robili właściwą rzecz. A co musiał zrobić Bóg? Musiał to wszystko wymieść. Zmieść całą tą rzecz. Pod fałszywym zjednoczeniem on musiał zesłać potop i zniszczyć tę całą zgraję. Nastąpił sąd z powodu tego fałszywego zjednoczenia. Sąd spadł na Eden z powodu fałszywego zjednoczenia. Teraz, czy wąż miał nasienie? Wstydźcie się. Fałszywe zjednoczenie sprowadziło sąd na ziemię, na Ewę i Adama w Edenie. I fałszywe zjednoczenie sprowadziło powódź sądów Bożych na ziemię, ponieważ córki Kaina flirtowały z synami Bożymi, a ci dali się w to złapać i na nowo zjednoczyli się razem. Tutaj to macie. Fałszywe zjednoczenie. Nic nie może się stać. Co zrobił Bóg? On zniszczył całą tę rzecz. Wszystkich, za wyjątkiem szlachetnego, starego Noego i jego rodziny. Oni się zeszli razem. A potem znowu po śmierci Noego i duchowej rodziny Noego, po pierwsze, jak wiecie, ludzkie potomstwo znowu zaczęło przypatrywać się sobie nawzajem. Co oni zrobili? Oni rzekli, więc my nie jesteśmy niewierzącymi. My wszyscy wierzymy w Boga. Więc wybrali sobie pewnego faceta za przywódcę, pewnego wielkiego arcybiskupa o nazwisku Nimrod. I wybudowali wieżę. To nie byli niewierzący. Oni wierzyli, że istnieje niebo. Wierzyli, że istnieje piekło. Wierzyli w sądy. Ale synowie Boży ponownie weszli w fałszywe zjednoczenie z córkami ludzkimi i zbudowali sobie wspaniałą, wielką katedrę, wspaniałą, wielką organizację, a wszystkie inne miejscowości musiały do Babel, musiały tam przynosić daniny. I oni rzekli, powiem wam, co możemy zrobić. Wiecie, że jesteśmy mądrzy. Gdzie oni nabyli tę wiedzę? Od diabła, dokładnie tak. Dowiedzieli się tego od diabła, podobnie jak Ewa. Otrzymali to od diabła. Dlatego powiedzieli, zbudujemy sobie organizację, przypodobamy się Bogu i powiem wam, co zrobimy. Będziemy mieli schodki do nieba, będziemy wbiegali do góry, śpiewali, radowali się z aniołami i zejdziemy tu w dół i będziemy żyli tak, jak będziemy chcieli. Ten diabeł ciągle jeszcze żyje, widzicie? To było przeciwne przykazaniom Bożym. Oni nie zachowali jego przykazań. Co Bóg uczynił? Więc oni zbudowali wieżę Babel. Znów coś fałszywego. A Bóg wprawił ich w zamieszanie i porozdzielał. Bóg ponownie oddzielił i wysłał starego, dobrego, sprawiedliwego Abrahama, mówiąc, po prostu wezmę cię i uczynię z ciebie naród. Bóg ich rozdzielił. Wyjdź pomiędzy nich, Abrahamie. Zostaw wszystko z tyłu. I Bóg nigdy mu nie błogosławił, dopóki nie zostawił wszystkiego z tyłu. Lot był ostatnim. Wyjdź, Abrahamie, odłącz się od tych niewierzących, a ja zamierzam cię wziąć i zrobić z ciebie naród. Uczynię lud, który będzie przestrzegał moich przykazań. Zamierzam im dać jeszcze jedną szansę. Stary, dobry Abraham wyszedł, żeby być przychodnim w obcym kraju. To właśnie robi każdy Abraham. Jest przychodnim w obcym kraju. Co? Wierzy obietnicy, która po ludzku mówiąc była niemożliwa. Jak myślicie, co nowocześni doktorzy Kaina powiedzieliby tamtego dnia? O ludzie, stary człowiek, stuletni starzec, będzie miał dziecko z 90-letnią żoną. Och, co za absurd. Ale Abraham wierzył Bożemu Słowu, a wszystko sprzeczne z tym uważał za nieistniejące. Wszystkie te fałszywe chrzty, fałszywe sensacje, fałszywe rzeczy, które się dzisiaj dzieją, zaprzeczcie temu. Wierzcie Bożemu Słowu i idźcie dalej. To są tylko przeszkody, żeby was zatrzymać przed uchwyceniem się czegoś prawdziwego. Tak jest. Idźcie naprzód, dzieci. Boże Słowo. Bóg dotrzymuje swojego słowa. Nie dbam o to, ile podrobionych rzeczy diabeł tam porozrzuca. Bóg dalej ma prawdziwe słowo i on go dotrzymuje. Abraham nazywał każdą przeciwność złem. Rzymian, rozdział 4, jeśli robicie notatki. Abraham traktował każdą rzecz przeciwną Bożemu Słowu tak, jakby jej nie było. Tak jest. On wierzył w Boga, był mocny, bez względu na to, jak słabe stawało się jego ciało, jak bardzo niemożliwym wydawało się to, co miało się wydarzyć. Abraham dalej w to wierzył. Więc on nie upadł przed ołtarzem i nie powiedział, jeżeli to nie przyjdzie natychmiast, to ja wtedy nie wiem, czy w to wierzyć, czy nie. Abraham pozostał z tym przez 25 lat, zanim to przyszło. Jednak to się wypełniło. Zawsze tak się dzieje. Po Abrahamie przyszedł Izaak. Po Izaaku przyszedł Jakub. Od Jakuba pochodzą patriarchowie. Od patriarchów poszli do Egiptu. W Egipcie wyrósł naród. Potem, gdy już osiągnął to, że jego naród wyrósł, co on uczynił? Bóg znowu ich rozdzielił. Nie wiara z wiarą nie mogą iść razem. Nie, panowie. On ich znowu oddzielił, jako swoją własność. Co on im zrobił? Żeby mieć pewność, że są właściwie prowadzeni? Słuchajcie teraz uważnie. Nie mamy już teraz dużo czasu. Może kolejne 15 minut. Trzymał ich krótko. Zobaczcie. On wychował naród, umieścił ich pod nadzorcami i tak dalej. Oni byli bici i wołali bez przerwy. Ale Bóg spoglądał w dół. On pamiętał o każdej obietnicy, którą dał Abrahamowi. Pewnego dnia on pomyślał, co on zrobił, kiedy ich rozdzielił? On dał im zakon i dał im proroka. On im dał słup ognia. Co on uczynił? O Boże! Zaprowadził w swoim kościele porządek. Słup ognia. Duch miał ich prowadzić oraz prorok, który miał im mówić prawdę z jego słowa. Wtedy oni byli gotowi do drogi. Czy to nie jest cudowne? Poszli tam, na pustynię, dokonując znaków i cudów. Otworzyli Morze Czerwone. Zesłali na Faraona piekielne plagi. O ludzie, słup ognia poruszał się przed nimi. Amen. Prowadząc ich w nocy i w dzień. Alleluja. Stał tam prorok wierny temu słowu, utrzymując ich w porządku. Amen. On wtedy był gotowy przyjąć swoje dzieci. Wtedy po raz pierwszy nazwano ich zborem. Było to obrazem tego, co on uczyni w czasach ostatecznych. Za jakąś minutę do tego wrócimy. On ich wywołał, nadał im prawo, dał im swoje słowo i dał im proroka. On dał im znak i posłał ich na pustynię. Odłączył ich od reszty świata. Co oni zrobili? Zobaczyli śliczne kobiety moabskie, letni kościół z bogami i boginiami i wszystkim innym. Co oni zrobili? Poszli za nimi i żenili się z nimi. Tak jest, dokładnie tak. Wyobrażam sobie, że te śliczne kobiety moabskie były rzeczywiście piękne. U mnie w domu leży pewne proroctwo i pewnego dnia je odczytam. I wy się zastanawiacie, dlaczego ja w taki sposób atakuję te kobiety. 30 lat temu otrzymałem, tak mówi Pan. 30 lat temu, kiedy rozpoczynałem moją usługę, on mi powiedział, że w ostatecznych dniach kobiety będą w takim stanie niemoralności i zepsucia, że staną się najbardziej splugawionymi istotami na ziemi. Prawda. Ona to zaczęła już na początku i szatan posłuży się nią na końcu. I patrzcie, co się dzieje. Przyjrzyjcie się temu na przestrzeni lat. Powiedział, ona się będzie dalej rozbierać i rzekł, będzie tylko bardzo mała, drobna grupka samych wybranych, którzy są predestynowani, która tego uniknie. Kiedy przyszła ta wizja, to mnie zmartwiło. Pomyślałem, kobiety? Otworzyłem Biblię na Izajasza. Wierzę, że to był 5 rozdział. I on mówi, latorośl, która ucieknie od córek syjońskich tego dnia, będzie pięknością przed Panem. Innym razem pewna kobieta napisała mi pytanie. Ona powiedziała, bracie Branham, albo nie, to był mężczyzna, kaznodzieja. Być może on tutaj stoi dzisiejszego poranka. On jest z Ohio. I on powiedział, chcemy mówić to samo, co ty, ale na twoich taśmach znaleźliśmy coś, co nie jest właściwe, więc Billy przyniósł mi ten list. Mówią, coś na Twoich taśmach, mówią, jest bardzo sprzeczne z Bożym Słowem, bracie Branham. A my chcemy mówić to samo. Mówią, pytanie, jakie chcemy Ci zadać, jest w 1 Koryntian, rozdział 11. I jest tam powiedziane o nakrywaniu głowy przez kobiety i że mężczyźni nie powinni nakrywać głowy. Mówią, my w to wierzymy. Kobiety powinny nosić w zborze kapelusze, a mężczyźni powinni w zborze kapelusze zdejmować. Mówią, my wierzymy w to nakrywanie głowy i tak dalej. I mówią, potem mamy jeszcze inne pytanie. To jest, że ludzie przychodzą do nas i mówią, że Tobie wszystko mówi Anioł Pański. Każde słowo, które mówisz, pochodzi od Anioła Pańskiego. I bracie Branham, przeciwko czemuś takiemu bardzo trudno walczyć, mówią, w naszym zborze. Mówią, chcemy mówić to samo. Teraz, bracie Branham, czy nie uważasz, że trochę się w tej sprawie pomyliłeś? Odpisałem, mój drogi bracie, nie jestem w błędzie. W 1 Koryntian, rozdział 11, jest powiedziane, że kobieta powinna nakrywać głowy i dlaczego. Potem w wierszu 15 jest powiedziane, że jej długie włosy są jej dane jako okrycie, nie kapelusz. Zbyt długo dominowały w kościele te katolickie duchy. Jej długie włosy są jej okryciem. Czy sama natura? I patrzcie, potem wyłania się następne pytanie, które niedawno mi ktoś zadał. Wyjaśnię to, skoro przy tym jestem. On rzekł, więc Biblia mówi, że ona powinna mieć długie włosy ze względu na aniołów. Co aniołowie mają wspólnego z kobietą? Powiedziałem, kim jest anioł? To jest posłaniec. Co mówi Paweł? Jeżeli przychodzi prawdziwy posłaniec, anioł od Boga, lepiej, żebyś miała długie włosy. On tą rzecz potępi. Tak jest. Ilu z was ma, wie, że anioł jest posłańcem? Dokładnie tak. Posłaniec, posłany przez Boga, to potępi. Powiedział, lepiej, żebyś miała długie włosy ze względu na aniołów. Ci aniołowie posłani przez Boga, gdy przyjdą, potępią tę rzecz. Tak, zaiste, bo prawdziwy posłaniec od Boga, anioł, jest połączony z Bogiem i jego słowo nie może zawieść. Dokładnie tak jest. Święty Paweł tu mówi, że choćby nawet anioł przyszedł z nieba i uczył inaczej, niech będzie przeklęty. Tak jest. Teraz dowiadujemy się, że to jest prawda. Ona powinna mieć długie włosy, to jest jej ukryciem. Ale ja sobie wyobrażam, jak śliczne były te piękne moabitki. One mogły być tak odstawione, jak niektóre z tych nowoczesnych dzisiejszych Izabel. Ale jednakże, nie wszystkie kobiety. Myślę, że kobieta, która jest autentyczna, jest klejnotem. Chwała Bogu za prawdziwą kobietę. Jesteście Bożymi gospodyniami. Prawdziwa kobieta jest taka, jak prawdziwy mężczyzna. Oni idą za Bożym Słowem, bez względu na to, co mówi diabeł lub jakakolwiek fałszywa rzecz. I mówią, nasz pastor powiedział, że robienie tego jest w porządku. Nie dbam o to, co powiedział wasz pastor. Jeżeli to jest sprzeczne ze Słowem Bożym, niech jego słowa okażą się kłamstwem, a przestrzegajcie Słowa Bożego. Nieważne, jaka to jest denominacja, albo kim on jest. Jeżeli on na ten temat ma coś do powiedzenia, powiedzcie mu, żeby zajrzał do Słowa Bożego. Dokładnie tak. Och, moglibyśmy iść dalej i obserwować, jak Bóg ich rozłączał. Tutaj się na minutkę zatrzymamy. Mamy tu kilka miejsc pisma, które muszę opuścić, żeby dojść. Muszę się pośpieszyć, żeby dojść do końca. Wtedy, gdy... Co się stało, kiedy on tam zajął stanowisko wobec kobiet moabskich? Bóg musiał ich jeszcze raz rozdzielić. Co on uczynił? Potem przyszedł Jezus. Teraz do czegoś dochodzimy. Potem przyszedł Jezus, który był odbiciem Boga, nasieniem niewiasty, poczętym przez samego Boga. Ten wielki architekt zbudował sobie ciało. On nie musiał od nikogo pożyczać materiału, ani od kobiety, ani od mężczyzny. On zbudował sobie dom. O ludzie, myślę o Szczepanie, który stanął tamtego dnia i powiedział, ludzie nieobrzezanego serca i uszu, twardego karku, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak czynili wasi ojcowie, tak i wy, powiedział. Salomon zbudował mu dom, ale jednakże Najwyższy nie mieszka w budowlach rękoma uczynionych, ale ciało przygotowałeś. Nie musiał znikąd pożyczać żadnych materiałów. Hebrajczyków, rozdział 11, chyba w drugim lub trzecim wierszu mówi, że świat został ukształtowany Słowem Boga. Materia została uczyniona z rzeczy niewidzialnych. Bóg tylko powiedział, niechaj się stanie i stało się. On nie musiał tam iść i mówić, Panie Księżycu, czy pożyczyłbyś mi trochę materiału? Panie Gwiazdo, czy udzieliłabyś mi trochę wapnia? Bóg tego nie robi. On nie musiał mówić, Mario, pożycz mi komórki jajowej. Pragnę utworzyć ciało, żebym mógł w nim mieszkać. Bóg, Stworzyciel, przemówił i ona od razu była matką. Ona nie była matką. Ona była po prostu kobietą noszącą jego nasienie. To prawda. Pamiętajcie, ona nie była matką Jezusa. To powiedział świat. Znajdźcie mi w piśmie jedno miejsce, gdzie on ją nazwał matką. A teraz wróćmy do słowa. Matka Boska, byście się wstydzili, widzicie? Pewnego dnia jacyś ludzie zwrócili się do Niego, powiedzieli, Twoja matka jest na zewnątrz i szuka Cię. On rzekł, kto jest moją matką? Spojrzał na swoich uczniów i powiedział, ci, którzy wykonują wolę Ojca Mego, są moją matką. Ona nie była jego matką. Ona była inkubatorem. Bóg mógł użyć czegoś innego, ale On zechciał wziąć to, co najniższe i pokazać, co On może z tego zrobić. Podnieść to. Zrobić coś z niczego. To jest Bóg. Przyszedł Jezus, ten, który był tym odbiciem, ten niepokalany, ten umiłowany, najpiękniejszy 10 000, lilia z doliny, róża sarońska, gwiazda poranna. Kim on był? Po co on przyszedł? Teraz słuchajcie uważnie, by ustanowić na nowo jedność między Bogiem a człowiekiem. O, widzisz to, bracie? Wszystkie ich wieże Babel oraz ich wszystkie inne rzeczy, które tam mieli, nie działały. Wszystkie owoce z ogrodów i wszystko inne nie podobało się Bogu. Dlatego Bóg zszedł i został poczęty w łonie kobiety. Sam osobiście zrobił sobie ciało i stał się Emanuelem, Bogiem z nami. Ani Żydem, ani poganinem, lecz Bogiem. On nie był Żydem, on nie był poganinem, on był Bogiem. A poganie byli dla niego tak samo ważni w każdym czasie. On chciał tylko odłączyć Żydów jako naród. Starał się zrobić wszystko, żeby to mieć z powrotem. A jedynym sposobem, w jaki on mógł to osiągnąć, było przyjście z powrotem do jednostki, tak jak było na początku. Właśnie tak jest dzisiaj, do jednostki. Nie do denominacji, nie do organizacji, nie do grupy ludzi, lecz do jednostki. Zauważcie, żeby na nowo ustanowić jedność między Bogiem a człowiekiem. On był prawdziwą ofiarą za grzech. Barany, kozy i tak dalej nigdy nie mogły zgładzić grzechu, lecz życie, ponieważ kiedy ofiara jest zabijana i życie baranka, najniewinniejszej rzeczy, to życie nie mogło wrócić na wierzącego, ponieważ on był istotą ludzką, z duszą, a owca nie ma duszy. Widzicie, nic oprócz człowieka nie ma duszy. Bóg umieścił, on jest w postaci zwierzęcia, to prawda, lecz on umieścił w nim duszę. Właśnie to odróżnia go od zwierząt. Kiedy zstąpiła na niego ta dusza, on umiał odróżnić dobro od zła. Lecz on, pamiętajcie, gdy Bóg stworzył człowieka na swój własny obraz, on się wtedy stał duszą żyjącą. Widzicie? On się tym stał, odróżniając dobro od zła. Teraz zwróćcie uwagę, lecz teraz w tym przyszedł Jezus i On był Bogiem. Nie tylko życie jakiegoś człowieka może powrócić na innego człowieka, lecz samo życie Boga, czyniące Go Bożym dzieckiem, doprowadzając Go z powrotem do tej samej jedności, jakiej był przed upadkiem. Teraz otrzymujemy prawdziwą jedność. Ludzie, ktoś mi powiedział, bracie Branham, nie jesteś czasem jednościowcem? Nie jestem w organizacji jednościowców, ale jestem jednością z Chrystusem, widzicie? Lecz nie w organizacji jednościowców. On spłacił dług grzechu. Teraz, żeby zaprowadzić jedność między Bogiem a człowiekiem, Jezus nie mógł tego dokonać, jak długo On tu był w postaci ciała. Dlatego musiał stać się kompletną ofiarą za grzech, żeby usunąć winę wierzącego. Widzicie? Usunąć ją tak, żeby Duch Święty mógł wstąpić do człowieka i uczynić człowieka i Boga z powrotem jednością. Widzicie? Coś musiało już być, żeby to na nowo ustanowić. Teraz, co mogło ustanowić to na nowo? Wypełnienie przykazania Bożego. Czy anioł mógł je wypełnić? On nie ma krwi. Czy Bóg je mógł wypełnić? On nie miał krwi. Ale Bóg stał się ciałem i krwią w tym celu, żeby mógł należycie spłacić ten dług i usunąć grzech, ponieważ to jest jedyna droga. Wieże Babel rozproszały ich po całej ziemi. Wszystko inne, organizacje i inne rzeczy zawodziły pod każdym względem i oni mieszali się razem ze światem i wszystkim innym. Ale to miało być totalną separacją. Chwała! Teraz czuję się religijnie. Teraz czuję, że mógłbym wziąć mój tekst i teraz zacząć głosić. Dopiero się rozgrzewam, żeby właśnie móc zacząć. Tymczasem muszę już kończyć. Może to skończę kiedyś później. Jedność Boga i człowieka, rozumiecie? Wszyscy, którzy rozumiecie, powiedzcie amen. Widzicie? Jedynym sposobem, żeby człowiek mógł być znowu z powrotem w swoim pierwotnym stanie, jest zapłacenie kary za grzech. A co jest karą za grzech? Śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. A Bóg powiedział, w dniu, w którym z niego zjesz, w dniu, w którym będziesz mieć ten stosunek, to jest ten dzień, w którym umrzesz. A kiedy to się stało, to zniszczyło jego relację, społeczność i wszystko. I człowiek nie mógł już więcej wrócić, dopóki kara nie została zapłacona. I nikt nie był godzien jej zapłacić, bo wszystko upadło razem z ludzką rasą, ponieważ wszystkie stworzenia podlegają rasie ludzkiej, a ona upadła. Chwała! Och, bracie! Bracie Mac, nie wiedziałem, że tu siedzisz. Niech Cię Bóg błogosławi. My w to wierzymy, bracie Mac. Dostał się pod karę śmierci. Brat Mac bywał tu w tej kaplicy pastorem, kiedy ja wyjeżdżałem. Tak. Więc jeszcze jeden stary, dobry baptysta, misyjny baptysta, który otrzymał Ducha Świętego. Widzicie? Zauważcie teraz, oni weszli w jedność z Bogiem. Więc kiedy to widzimy, widzimy, że ta kara musiała zostać zapłacona. I nie, najwyższą formą życia zwierzęcego jest istota ludzka, a ludzka istota osobiście upadła. Więc jak jeden człowiek mógł uratować drugiego? To wymagało Boga, a Bóg w duchu nie mógł umrzeć. Dlatego Bóg musiał uczynić samego siebie niewiele mniejszym od aniołów. Hebrajczyków, rozdział pierwszy, pierwszy wiersz. Musiał uczynić samego siebie mniejszym od aniołów, by przyjąć śmierć, zapłacić karę i doprowadzić na nowo do jedności między człowiekiem a Bogiem, żeby Duch Święty mógł powrócić. Dług grzechu został spłacony. Jezus musiał to uczynić, by móc ponownie zesłać Ducha Świętego, żeby na nowo zjednoczyć ludzi tak, jak to było w ogrodzie Eden. Ten dług został spłacony, gdy Jezus umarł. To załatwiło sprawę. Amen, bracie. Gdybym tylko umiał sprawić, żeby to dotarło. Widzicie? Dług jest spłacony. Alleluja Barankowi. Dług jest spłacony. To dotyczy każdego mężczyzny i każdej kobiety, którzy mnie słuchają dzisiejszego poranka, albo będą mnie słuchali z taśmy. Wasz dług jest spłacony. Nie podawaj ponownie wątpliwość Bożego Słowa. Wróć do Słowa. Nie wierz w to. On był tym Słowem. Chwała. Chce mi się krzyczeć. Chce mi się naprawdę. Kara została zapłacona. Wszystko się skończyło. Nic dziwnego, że aniołowie wznosili okrzyki i śpiewali, że rozbrzmiewały hymny niebiańskie. Tak, panowie? Zgubiona owca została odnaleziona. Dokonano za niego przebłagania, by został na nowo przywrócony. Wody oddzielenia, Boże Słowo, które obmywa go z nieprawości, ponieważ Słowo umarło zamiast mnie, zostało na nowo wskrzeszone i zaczęło dominować w moim życiu, w moim sercu. Amen. Kara została zapłacona. Już po wszystkim zostaliśmy odkupieni. Nie poprzez Kościół katolicki, mimo że my jesteśmy właściwymi katolikami, katolikami apostolskimi. Tak, panowie. Nie katolikami rzymskimi z ich dogmatami, którzy przez swoje dogmaty zaprzeczają Słowu. Dla nich liczy się dogmat, nie Słowo. Metodyści, baptyści, wstydźcie się. Miłujący bardziej nieprawość niż miłujący Boga. Miłujący rozkosze, poszukujący świata, przyjemności. Świnie przeznaczone na rzeź. Diabeł wysyła tam swoje narzędzia, którymi wpycha wam te paskudstwa, tak jak to robił szatan w ogrodzie Eden. Więc wszyscy nasi usługujący mają wykształcenie. Są doktorami filozofii, doktorami praw. To nic nie znaczy. Zaprzeczają temu Słowu. To jest dalej trik diabelski. Dziś rano wam to udowodniłem za pomocą Słowa. I od tej chwili decyzja należy do was. Uczniowie, nawet chodząc z Jezusem, oni nie mieli żadnej zgodności, nie mieli żadnej jedności. Nie, oni się sprzeczali. Kto będzie potem biskupem? Kto jest największy między nami? Nie byli nawet w stanie wierzyć Jezusowi. Nie mogli go zrozumieć. Mówisz w zagadkach, powiedz nam jasno, o co ci chodzi. Nie było jedności między Jezusem a uczniami, albo uczniami i Jezusem, ani uczniowie nie mieli jedności między sobą. Mniejsze o to, bracie. To na coś wskazuje. Słuchaj teraz uważnie. Chciałbym, żeby to utkwiło naprawdę głęboko w twoim sercu. Widzisz? Bóg ma plan. Poza tym planem, nieważne, ile za tym jest mądrości, ile milionów dolarów kosztują te wspaniałe budynki, ile szkół teologicznych, ilu świętych ludzi i świętych takich, i świętych, świętych, świętych. To wszystko nie robi żadnej różnicy, jeżeli zaprzecza się jednemu słowu z Bożej Biblii. To jest od diabła. Teraz wam to udowodniłem poprzez pisane Słowo Boże, od Nowego do Starego Testamentu. I doprowadzę to aż do dzisiejszego dnia, jeśli posiedzicie ze mną kilka minut. Uczniowie chodzili krok w krok z Jezusem. Spali z Nim, jedli z Nim. Widzieli Jego cuda i byli Jego współpracownikami. Byli tak blisko jak bracia, a mimo to oni tego nie mieli. Oni się nie nadawali do zwiastowania Ewangelii. Jezus powiedział, już więcej nie głoście. Nawet nie próbujcie. Pozostańcie tam w mieście Jerozolimie. Ja zamierzam zesłać na was tę obietnicę, która została wam dana. To was potem zjednoczy. Teraz, Ojcze, proszę, żeby oni byli jedno, tak jak Ty i ja jesteśmy jedno. I ja, jak mój Ojciec mnie posłał, żebym głosił Ewangelię, tak ja was posyłam. I właśnie ten Ojciec, który posłał Syna, przyszedł w Synu. Jedność to jeden. On powiedział, jeżeli nie wykonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Ale jeżeli dzieła, które ja wykonuję, mówią tak głośno, to jesteście całkowicie głusi, niemi i ślepi, jeśli tego nie widzicie. O, bracie! Powiedział, wy obłudnicy, umiecie rozpoznać znaki nieba, a znaków tego czasu nie możecie rozpoznać? Gdybyście mnie znali, rozpoznalibyście mój dzień. Dobrze, Izajasz o was mówił, macie uszy, a jesteście tak głusi, że nie słyszycie, oczy, a tak ślepi, że nie widzicie. Dobrze powiedział apostoł Paweł, w ostatecznych czasach oni będą mieli pozór pobożności, zaprzeczając jej mocy. I miejsce Pisma za miejscem Pisma, o tym, co się będzie działo w tych organizacjach w ostatecznych dniach. Potem oni się dziwią, dlaczego ja wołam przeciwko temu diabelskiemu systemowi ludzkiej roboty. Widzę te cenne dzieci wabione w to jak owce, które idą na rzeź. Wyprowadź ich, Panie! Tak, uczniowie nie mieli jedności. Oni nie mogli Jezusa zrozumieć. Oni powiedzieli, ach, kto może te rzeczy zrozumieć, widzicie? Jeszcze nie było w nich Boga. Oni się tylko przyłączyli do społeczności. Oni mu po prostu towarzyszyli. Tak jest z wieloma dobrymi ludźmi dzisiaj. Oni nie pili, nie kłamali, nie kradli, nic podobnego, ale nie mieli jedności z Bogiem. Oni jeszcze nie byli jedno z Bogiem, widzicie? Nie mogli być. Och, oni dokonywali cudów, oni wyganiali diabły. To nie ma... Pewnego dnia czytałem w gazecie artykuł o tym, o wyganianiu diabłów. Ludzie mówią, och, bracie, mówię ci, to jest to. To nie jest to. Człowiek, który wygania diabła, a zaprzecza Bożemu Słowu, jest kłamcą. Tak, panowie, on mówi, że wygania diabły. Oni twierdzą, że to robią. On tego nie może robić, jeżeli nie stoi po stronie Bożego Słowa. Jezus tak powiedział. Więc potem przyszła Pięćdziesiątnica. Bóg zjednoczył ich na nowo. Coś takiego. Oni wtedy mieli jedność z Bogiem. Bóg był w nich. Teraz dzieje, jeżeli robicie notatki, dzieje 4.32. Biblia mówi, że oni byli jednego serca, jednej duszy i jednej myśli. O, bracie! Dlaczego? Zostali na nowo przywróceni do pierwotnego stanu. Jedyną rzeczą, jaka im została do pozbycia się, było to stare miasto, w którym oni tutaj żyli. To stare ciało, zwane miastem albo świątynią, w którym oni tutaj żyli, które musiało zgnić, ponieważ ono musi umrzeć i rozłożyć się. Lecz jeśli chodzi o ducha i życie, cel, wizję i wszystko inne, oni byli jedno z Bogiem. Och, Adamie, mój osowiały przyjacielu, nie pozwalaj, żeby szatan na nowo wmawiał ci swoje kłamstwa. Nie pozwól, żeby to się stało. Nie pozwól, żeby szatan ci mówił, że słowo nie ma na myśli tego, co ono mówi. Tak jest. Słowo ma na myśli. Tak, tu nie mówiłem o chrzcie w imię Jezusa Chrystusa. To jest w porządku. To zostało objawione. To jest prawda. Ale co zrobiła pewna grupa ludzi? Zgromadzili się wokół tego i zrobili z tego denominację. Zbudowali kolejną wieżę Babel. Dostała się do tego ta sama rzecz. Pewnie. To samo zrobił Luther. To samo zrobił Wesley. To samo zrobił John Smith. To samo zrobił Alexander Campbell. To samo zrobili zielonoświątkowcy. Bóg zajmuje się jednostkami, które zachowują Jego Słowo. Jedynym Bożym planem przyciągnięcia wierzących do siebie w prawdziwej jedności jest przyjęcie Ducha Świętego. Więc oto jak powiesz, więc bracie Branham, ja mówiłem językami, ja krzyczałem, robiłem to. Jeżeli masz ciągle tego rodzaju ducha i zaprzeczasz Słowu Bożemu, to nie masz w sobie Bożego Słowa, nie masz ducha. Jeżeli potrafisz siedzieć i słuchać głoszonej prawdy i po sprawdzeniu w Biblii widzisz, że to jest prawdą, a potem nie chcesz tego robić, to nie jest Duch Boży. Nie obchodzi mnie, ile mówiłeś językami, ile krzyczałeś, do ilu kościołów należałeś, albo ile razy zostałeś ochrzczony, czy cokolwiek innego. Słowo jest prawdą. To jest to, co potwierdza prawdę. Jeżeli posiadasz wszystkie inne prawdy, a przy tym posiadasz Słowo, amen, wtedy wiesz, że idziesz do domu. Jak ten sam Bóg, który napisał tę Biblię, mógłby zmienić zdanie i zastąpić Jego Słowo czymś innym? Wy, katolicy, mówicie, że Piotr został pochowany w waszym kościele i Jego Duch daje wam prawo odpuszczania grzechów i tym podobne rzeczy. Jak mógłby kiedykolwiek Piotr, Żyd, dopuścić do trzymania w kościele bałwanów? Jak Piotr mógłby kiedykolwiek zataić to, że stąpił na nich Duch Święty, że mówił językami i że czynił te wszystkie potężne rzeczy, a potem odwrócić się i kazać przyjmować opłatek, bo Bóg jest w tym opłatku? Och, to jest ignorancja, duchowa ignorancja. Więc teraz to samo z wami protestantami. Podchodzicie, ściskacie rękę głoszącemu i mówicie, przyjmuję Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Potem wracacie i żyjecie, jak wam się tylko podoba. I dalej żyjecie sobie w świecie. Jeszcze jedna wieża Babel. Zbliżamy się teraz do końca. Uważajcie. Bóg zesłał Ducha Świętego, a Duch Święty jest samym Bogiem. On jest tym, który sprawi jedność między Bogiem a człowiekiem. Przekonajmy się o tym. Sprawdźmy to. Teraz chciałbym, żebyście przez około 5 następnych minut byli całkowicie skoncentrowani. Uważajcie. Ludzie w ramach planu diabła próbowali denominacją doprowadzić Kościół do jedności. Usiłowali Kościół edukować ku jedności. Wiecie o tym. Przez edukację, przez denominację. Właśnie teraz próbują to zrobić. Światowa Rada Kościołów usiłuje zgromadzić razem wszystkich katolików i protestantów, żeby byli jedno. Co to jest? Plan diabła! Powiecie, jesteś o wiele za mały, żeby to mówić. Ja jestem o wiele za mały, lecz powiem wam, że słowo mojego Boga jest olbrzymie. Niebo i ziemia przeminą, lecz ono nie. Tu nie chodzi o tego, który to mówi, ale o tego, który powiedział to pierwszy. Ja tylko mówię to, co on powiedział. Wyznaję jego słowo. Kieruje tym diabeł. Właśnie dzisiejszego poranka zostało wam to udowodnione na podstawie słowa, że to jest od diabła. Każda z tych organizacji, człowiek w ramach planu diabła usiłuje denominacją doprowadzić ludzi do jedności. Przyjdźcie wszyscy i przyłączcie się do zborów Bożych. Dołączcie do jednościowców. Dołączcie do zborów Bożych. Dołączcie do metodystów. Jesteśmy wszyscy jedno. Wy, bando obłudników, macie pozór pobożności, lecz zapieracie się jej mocy. Potrząsają przed wami Słowem Bożym, a wy boicie się przeciwko temu wystąpić. Jeśli jesteście z Bogiem, to dlaczego Bóg się nie objawia? Dlaczego nie dokonujecie Bożych dzieł? Jak możecie posiadać tę formę, a potem odwracać się i zapierać się Go? A nawet przypisywać autentyczne dzieła Boże Belzebubowi. To pokazuje, że jesteście wykształconą bandą członków Kościoła. Jezus powiedział, pochodzicie od waszego ojca diabła, prawda. Jestem pewien, że rozumiecie, co mam na myśli, pewnie. Dlaczego ktoś się temu nie sprzeciwi? Wiecie, że za tym stoi Bóg. Bóg będzie działał przy pomocy swojego słowa. Człowiek tak robi. Buduje kolejną wieżę Babel. Co on robi? Oni próbują pokazać. Spójrzcie teraz na tą Światową Radę Kościołów. Anglikanie, rzymscy katolicy, metodyści, prezbiterianie, zielonoświątkowcy. I oni wszyscy zjednoczeni razem. Chrześcijaństwo naukowe i wiele innych kultów, które przeczą nawet urodzeniu z dziewicy, nie uznają boskości Jezusa, czynią z Niego trzy osoby, usiłują oddawać cześć trzem Bogom, nie uznają narodzenia z dziewicy. Niektórzy z nich nie uznają krwi. Niektórzy z nich nie uznają Jego cudów. Właściwie prawie wszyscy. I potem starają się to wszystko połączyć razem. Jak możecie to zrobić? To jest wieża ludzkiej roboty. To się zawali jak wieża Babel. Lecz Bóg powiedział, nie mocą, nie siłą, moim duchem, mówi Pan. Oto, jak zjednoczę mój Kościół, nie przez organizację, nie przez edukację, nie przez teologów, lecz przez mojego ducha zgromadzę moje owce, mówi Pan. Coś takiego. A co się stanie, gdy On to uczyni? Jego znaki będą o tym świadczyć. Oto jak Izrael mógł powiedzieć, zanim pomieszali się z Moabitami, nad nimi był słup ognia. Tak, panowie. Co On uczyni? On da temu świadectwo. Taki sam rodzaj świadectwa. Ale kiedy oni się oddzielili od Boga, naruszyli jedność między nimi a Bogiem, zmieszali się z Moabem i innymi, zwycięstwo całkowicie ich opuściło. Przebywali na pustyni kolejne 40 lat, dopóki Bóg nie wzbudził następnej grupy, która to przejęła i dokończyła jego plan. To jest dokładnie to, co oni zrobili. Teraz zobaczcie. Ale gdy Bóg zbiera razem Kościół za pomocą swojego ducha, oni będą mieli pośród siebie Jego znaki, żyjącego Boga. Jakiego rodzaju znaki? Kiedy Bóg oddzielił Izraela od Egiptu, Bóg dał Mojżeszowi i Izraelowi znak słupa ognia. Czy to prawda? Proroka. Gdy On oddzielił Abrahama od Lota, przybył do niego anioł, który był w stanie rozpoznać myśli i zamiary serca. Znak. Halleluja! Więc te denominacje złapane w tym kościele usiłują doprowadzić do takiej jedności jak w Egipcie, jak tam w Edenie i tak dalej, pod tym ogromnym wpływem, pod jakim są. Ale spójrzcie, chcę was o coś zapytać. gdy Bóg oddzielił Izraela, On im dał nadnaturalny znak, słup ognia. On im dał proroka. Co On uczynił dla Abrahama? Co On czyni za każdym razem? Pokażcie mi ustanowionego przez Boga proroka pomiędzy nimi. On połączył swój Kościół w jedno przez apostołów, proroków, nauczycieli i ewangelistów. Alleluja! Tutaj to macie. Kościół na nowo, tak jak wywołał Izraela. Mówiłem wam, że do tego wrócę. Tak, panowie? Nie ma między nimi proroków ustanowionych przez Boga. Nie, panowie. Takich, jacy byli pośród Izraela i tak dalej. Co to jest? Ponownie diabelska wieża. Więc to przyjście, powtórne przyjście Jezusa jest tak bliskie. On gromadzi swoich wybranych razem. Ja w to wierzę. Och, oni przyjdą ze wschodu i z zachodu. Tam, gdzie jest ścierw, zgromadzą się orły. O ludzie, co to jest? On osiągnął swoją jedność, swoją prawdziwą jedność, ukazując samego siebie pomiędzy nimi, z każdej denominacji, zbierając razem swoich wybranych, z wszelkiego rodzaju kościołów, wyprowadzając swoje dzieci ze wszystkich miejsc, ustawiając je zgodnie z linią Jego słowa. Co? Teraz. Przyjście Pana Jezusa, przyjście sądu jest tak bliskie. On zwołuje swoich wybranych razem do jedności z Nim samym, poprzez ten sam rodzaj usługi, jaki On miał. Wy wiecie, jak niedawno naszkicowałem to tutaj w wiekach Kościoła. Chodzi o tą wielką wieżę, która została wybudowana, zwaną piramidą, na której nigdy nie umieszczono kamienia szczytowego. Przypomnijcie sobie, jak przyszli luteranie, potem zwolennicy Wesleya, którzy byli w mniejszości. I tak aż do zielonoświątkowców. A teraz to, co on robi, to wywołuje z tego. Co on uczynił? On wywołał wybranych, żeby powstali luteranie. On wywołał wybranych z luteran, żeby powstali metodyści. On wywołał z tego wybranych, żeby powstali zielonoświątkowcy. Teraz on wywołuje wybranych zielonoświątkowców na zewnątrz, żeby kamień szczytowy mógł na to zstąpić. Wstępuje wprost na to dokładnie taki sam rodzaj usługi, wywołując jego dzieci ze wszystkich denominacji i wszystkich dróg życia. Co on uczynił? On umieścił pomiędzy nimi prawdziwych nauczycieli, prawdziwych proroków, którzy pozostają przy Biblii, Jego Słowie. Jezus powiedział, owce moje, głosu mego słuchają. Jeżeli to było Jego głosem wtedy, jest to Jego głosem teraz. Wszystko, co jest sprzeczne z tym głosem, nie jest pokarmem dla owiec. One za tym nie pójdą. O, bracie, ze wschodu, z zachodu, z każdej denominacji, z każdej organizacji, oni przyszli ze wschodu i z zachodu, zebrali się razem. Będziemy jeść razem z Królem, ucztować jako Jego goście. Jakże błogosławieni są ci pielgrzymi. Patrzą na Jego chwalebne oblicze, jaśniejące boską miłością. Błogosławieni uczestnicy Jego łaski, którzy mają błyszczeć jak klejnoty w Jego koronie. Niedługo przyjdzie Jezus. Wtedy nasze próby się skończą. Alleluja! Co gdyby nasz Pan przyszedł w tym momencie po tych, którzy są wolni od grzechu? Czy to sprawiłoby ci radość, czy smutek i wielką rozpacz? Lecz kiedy nasz Pan przyjdzie w chwale, spotkamy się z Nim w górze, na powietrzu. Alleluja! Tak, panowie! Co to jest? Dzięki posłanym przez Boga nauczycielom, którzy zostaną wierni przy Słowie, dla prawdziwego Kościoła, który nie ustąpi ani o jotę, bez względu na to, co mówi organizacja. Oni nie są z nią złączeni. Prorocy, nie udawana, tak zwana wiara, lecz autentyczny prorok ma tak, mówi Pan. I za każdym razem trafia w dziesiątkę. Oto, co On posłał swojemu Kościołowi. To jest to, co On powiedział, że będzie robił. Wiara w Słowo. Nie w zasady wiary, nie w dogmaty, ale w Słowo. A czyniąc to, objawia w nich samego siebie, potwierdzając swoje Słowo, sprawiając, że to samo życie, jakim On raz żył, na nowo ożywa, przynosząc wypełnienie Jego Słowa. O ludzie! Słuchajcie uważnie. 1 Koryntian 4,20 mówi, Królestwo Boże to Jego Słowo, które staje się mocą. Jeżeli chcecie to zanotować, 1 Koryntian 4,20. Królestwo Boże to Słowo Boże, które staje się mocą. Co to jest Królestwo Boże? Ono jest w was. To Królestwo jest w was. A kiedy Słowo tam wejdzie, co to Słowo zaczyna? Ono się przeobraża w moc, sprawiając, że ono mówi właśnie dokładnie to, co ono powiedziało. Nie możesz powiedzieć, ono mówi to i ono mówi tamto i sprawić, żeby to działało. Ty musisz powiedzieć to samo, co ono mówi. Na tym polega wyznanie. Nie, żeby powiedzieć, więc tutaj to jest trochę przesadzone. Ja będę bardziej rozsądny i zajmę lepsze stanowisko w tej sprawie. Trzymaj się słowa. Widzisz, o to chodzi. I to nadaje temu mocy. Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Jezus powiedział w Ewangelii Świętego Jana 14:12, jeżeli trwacie we mnie i słowo moje w was, nie, przepraszam, to nie jest to, co on tu powiedział. On mówi, kto wierzy we mnie, ten także będzie dokonywać uczynków, które ja czynię. Jeżeli trwacie we mnie, a słowo moje w was, możecie prosić o cokolwiek chcecie i stanie się wam. Jeżeli trwacie we mnie, a słowo moje w was. Co to jest? Musisz stać się jedno ze słowem i obumrzeć samemu sobie. Jestem przekonany, że wielu z was, przyjaciele, otrzymało Ducha Świętego. Lecz my przyjmujemy Ducha Świętego tylko do tego stopnia, że nie chcemy kłamać, nie chcemy kraść, nie chcemy robić tych rzeczy. Ale Bóg chce wypełnić każdą komórkę swojego Kościoła. On chce wypełnić twoje myśli i On chce wypełnić twój umysł. On chce wypełnić w tobie każdą cząstkę. Po prostu sprawić, żebyś się stał kompletnie, całkowicie martwy dla samego siebie albo swojego myślenia. Tak bardzo poddany Bogu, żeby Jego słowa mogły żyć przez ciebie. Nie znasz nic innego, jak tylko Boże Słowo. Po prostu stoisz po stronie Jego słowa. Ono jest życiem. Jezus powiedział, słowa moje są życiem. On umieścił wśród nich nauczycieli, którzy wierzą Biblii. Proroków, którzy mówią prawdę, którzy mówią, odsłaniają te same proroctwa, które zawsze w ciągu wieków odsłaniali. Co on uczynił? On pokazuje samego siebie żywego pomiędzy nimi, potwierdzając swoje słowo. Jego słowo, Królestwo Boże, to Boże słowo, które staje się mocą. Natomiast te denominacje polegają na ludzkim rozumowaniu. Na ludzkim rozumowaniu. Teraz słuchajcie uważnie. Oni, my nie mamy polegać na ludzkim rozumowaniu. Przypowieści 3:5 mówi, nie polegaj na własnym rozumie, widzicie? Nie czyńcie tego, bez względu na to, jakim Boże Słowo się wydaje. Powiesz, więc wydaje się, że równie dobrze można to rozumieć w taki sposób. To nie jest to samo, co to. To jest Boże Słowo. Przyjmuj je tak, jak On je wypowiedział. Ewa powiedziała, szatan powiedział do Ewy, ja wiem, że Bóg to powiedział, ale to w rzeczywistości tego nie oznacza. To oznacza to. I ona w to uwierzyła. Ona w to uwierzyła. To zniszczyło tę jedność. To zniszczyło tę społeczność. To zniszczyło to połączenie. To zniszczyło świat. To zniszczyło życie. To zniszczyło wszystko. A osoba, która nie wierzy jednemu słowu z Bożego Słowa, niszczy całą społeczność i wszystko. Prawda. Wierzymy w to, albo w to nie wierzymy. Trzymajmy się tego. Bóg tak powiedział, więc pozostańmy przy tym. Mam tutaj wiele rzeczy, które muszę opuścić, bo już jest po czasie. Podobnie było w przeszłości. W przeszłości, kiedy ludzie to zrobili, to sprowadzało na świat Boży sąd. Wieża Babel, zjednoczenie dzieci Kaina z dziećmi Seta sprowadziło sąd. To zawsze sprowadza na świat Boży sąd. Widzicie? Och, ale w czasie sądu prawdziwa jedność z Nim wzbije się ponad to, jak to zrobił w czasie sądu Noe i jego rodzina. Sprawiedliwy Noe i jego rodzina wznieśli się ponad sądy. Co oni zrobili? Oni weszli. Bracie Lee Vail, jeżeli się tego uchwycisz, tutaj to jest jedyna rzecz, której się nie zgadzamy. On wierzy, że Kościół będzie przechodził przez sąd. Ja tego nie widzę. Ja w to nie wierzę. Noe nigdy nie przeszedł przez sądy. On przeszedł ponad sądami. Abraham nigdy nie zaznał żadnego ognia. On był poza ogniem. Izraela nie dotknęły sądy. Izrael, on został oddzielony od tego ognia, od tych sądów. Kościół przeleci ponad sądem w arce Ducha Świętego, podniesiony z tej ziemi w górę. Ta cała sprawa z Radą Kościołów nie jest na świecie niczym innym, jak ruchem głupich panien, które mają zostać tu, na ziemi, na pastwę Antychrysta. Ale prawdziwy Kościół Boży wzniesie się niczym sędziwy Noe i wejdzie do chwały tak pewnie, jak to, że tutaj stoję. Oto, dlaczego On gromadzi ich razem. Oto, dlaczego ten głos dzisiaj dalej przemawia. To jest to, co robi Bóg. Zgromadza jednego z Los Angeles, jednego z Filadelfii, a innego z Georgii i tak dalej. Gromadzi ich razem, Jego lud, który chce wierzyć Słowu żyjącego Boga. Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, kiedy niewielu zostało wyratowanych, zaledwie kilku. W porządku. Nasza Arka Ducha Świętego będzie się unosiła ponad sądami Bożymi. Ponieważ my już zostaliśmy osądzeni, gdy wyznaliśmy Jezusa i On przejął nasz sąd. Jednak te denominacje są takie uparte. One są jak Ewa, która pragnęła mądrości bez względu na Boże Słowo. Nimrod chciał swojej wierzy, nieważne czy to jest zgodne z Pismem czy nie. Oni byli uparci. Ewa wiedziała, jak należy postępować. Seth wiedział, że nie powinien lecieć na te piękne kobiety. Izrael wiedział, że nie powinien wchodzić w cudzołóstwo. Tak samo ty. Ale niektórzy są uparci. Biblijne czy niebiblijne. Chwała Bogu. Moja mama była prezbiterianką. Ja też będę. Bądź sobie. To jedyna rzecz, jaką umiesz. Niech Bóg się zmiłuje nad twoją grzeszną duszą. Jak zamierzasz od tego uciec, skoro wiesz, że to prawda? A jeżeli rozumiesz Boże Słowo i ciągle myślisz, że to nieprawda, to coś jest nie w porządku z twoją duchową wnikliwością. To jest dokładnie tak. Spójrzcie na cały kraj i zobaczcie, gdzie te rzeczy się dzieją. Jesteśmy w czasie ostatecznym, przyjaciele. Czy nie omawialiśmy niedawno wieków Kościoła i nie wiemy, co się stanie w laodycejskim wieku Kościoła? Czy właśnie przez to nie przeszliśmy? Rozumiecie, co mam na myśli? Jesteśmy w czasie ostatecznym. Bóg gromadzi wybranych z czterech krańców ziemi. On powiedział, że wyśle aniołów i zgromadzi ich. Czy to prawda? Zgromadzi ich razem. Oddzieli ich od konkolu. Amen. Konkol zostanie spalony, nie pszenica. Prawda. Ale oni są tak uparci. Czy będą to mieli, czy nie, to nie robi żadnej różnicy. Och. Ale ci Boży wybrani otrzymali rozkaz wyjścia z pomiędzy nich. Odłączcie się, mówi Bóg, a ja was przyjmę. Nie dotykajcie ich świeckich rzeczy, a będę waszym ojcem albo Bogiem, a wy będziecie mi synami i córkami. Nie chodźcie w jarzmie z niewierzącymi, lecz wyjdźcie z tego. Bóg chce oddzielenia od świata. On chce się z wami zjednoczyć osobiście. Nie ostoi się wyprodukowana przez człowieka organizacja, denominacja, ani teorie ludzkiej roboty. Potrzeba Boga, Ducha Świętego w was, żeby zjednoczyć was z Bogiem. Skąd wiesz, że to masz? Duch Święty, który napisał to słowo, będzie składał świadectwo przy każdym słowie. I te same rzeczy, które Duch Święty czynił w Starym Testamencie, On będzie czynił w Nowym Testamencie. Będzie teraz czynił dokładnie to samo, ponieważ Jezus Chrystus jest ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. A wy nie jesteście ujarzmieni w organizacjach, ani w świecie. Nie jesteście z nimi w jarzmie. Nie wprzęgajcie się z nimi w jarzmo, lecz wyjdźcie spośród nich. Jesteście w jarzmie Chrystusa. Amen. W jarzmie z Panem Jezusem Chrystusem. Biblia mówi, że w dniach ostatecznych znowu będą kościoły podobne do wieży Babel. Będą one miały pozór pobożności, lecz będą zaprzeczeniem Bożego Słowa i mocy, mocy Jego Słowa. A czym jest Słowo? Czym jest Królestwo Boże? Musimy należeć do Królestwa, zanim staniemy się poddanymi Króla. Ilu z was to wie? Powiedzcie Amen. Więc jak dostaniecie się do tego Królestwa? Królestwo Boże jest Bożym Słowem, powstające na nowo w mocy. Amen. Powstaje w mocy, usuwa grzech, daje znaki. Jakiego rodzaju znak? Jeżeli to jest to samo Słowo, które wyprowadziło Mojżesza, ono przyniesie ten sam znak. Ta sama rzecz, która oddzieliła letniego Lota. Więc my wiemy, że Lot był letni, a Jezus powiedział, że to będzie znakiem czasu końca. Siedział tam letni Lot, on był religijny. Pewnie, on i jego żona. I oni należeli do wszelkiego rodzaju ugrupowań. I on był burmistrzem miasta. I och, działo się wiele rzeczy. On był bardzo religijny, udzielał gościny ewangelistom i wszystkim przejezdnym. Pod tym względem był w porządku. Lecz och, bracie, on nie był tym wybranym. Zobaczcie, co się stało. Dlaczego? Ten sam Bóg, który oddzielił Abrahama i przyszedł do niego oraz pokazał mu uwierzytelnienie jego oddzielenia. O Boże, jakże bym chciał sprawić. Chciałbym móc zrobić coś, żebyście to mogli zobaczyć. Bóg pokazał Abrahamowi po tym, jak Abraham się odłączył. On mu pokazał uwierzytelnienie tego, że on był pośród nich i bezpośrednio z nim. A Jezus powiedział, że to samo będzie miało miejsce w dniach ostatecznych. Abraham nie był narodem, stanowił mniejszość, ale Bóg był z nim. On go wtedy oddzielił. W tych ostatecznych dniach powinniśmy się oddzielić. I jeśli Bóg dał znak Mojżeszowi, Izraelowi, namaszczonego proroka, słup ognia, dał znak Abrahamowi, on dał znak Izraelowi, On dał znak uczniom, ten sam znak za każdym razem, ten sam znak, słup ognia. Paweł, kiedy był w drodze do Damaszku, zajaśniał przed nim słup ognia, Tego rzuciło na kolana tak, że nawet oślepł. Nikt inny tego nie widział. Wszyscy stali dookoła, lecz tego nie widzieli. I głos powiedział, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? On rzekł, kim jesteś, Panie? Odrzekł, ja jestem Jezus, znak. A kim on był? Apostołem do pogan. Amen. Oto tutaj jesteśmy w czasie końca. Przychodzimy ze wschodu i z zachodu, północy i południa. Co my robimy? Przygotowujemy się na pochwycenie. Przygotowujemy się na... Siedzimy w skupieniu przez kilka minut, aż każda cząstka zostanie wypełniona Duchem Świętym. Potem ona pójdzie do góry. O ludzie! Zwołuje do siebie swój lud w prawdziwej jedności z Nim samym, ponieważ to jest Jego jedyny Duch Święty. Przez jednego Ducha jesteśmy, każdy indywidualnie, ochrzczeni w jedno ciało, zbiorowo w ciało Jezusa Chrystusa. A Jezus Chrystus, żyjąc w naszym ciele, ze swoim Duchem, służy Kościołowi i czyni te same rzeczy, które On czynił jako znak, jako sygnał dla świata, że jesteśmy w czasach ostatecznych, przygotowując się do pochwycenia. Och, ja Go miłuję, czy Wy także? Mam tu jeszcze notes, ale nie mogę już dłużej tego ciągnąć. Robi się zbyt późno. Może do tego wrócę innym razem. Jesteśmy na końcu. Jedność. Czy jesteś w taki sposób jedno z Bogiem? W taki sposób będziesz to mógł osiągnąć. Tak, będziemy musieli być tak bardzo jedno z Nim, żeby mentalność, która była w Jezusie Chrystusie, była w Was. Wtedy Chrystus, Jego własny umysł w Was, rozpozna każde słowo, które On napisał. Tak było z apostołami, którzy właściwie rozeznawali Pisma, które są prawdą, widzicie? Duchem Świętym. Jeżeli to jest prawdą, to On będzie składał o tym świadectwo, dając ten sam znak, który dał Mojżeszowi, ten sam znak, który dał Abrahamowi, ten sam znak, który czynił przez Chrystusa, ten sam znak, który czynił przez Pawła. Jesteśmy w czasie ostatecznym. On powiedział, że to będzie miało miejsce. Jesteśmy w czasie końca. Kościół zbiorowo łączy się razem w związek. Jeden tu, jeden tam, przygotowując się. On powiedział, dwóch będzie na polu, jednego zabiorę. Jeden, spójrzcie, dwóch na polu, to jest w ciągu dnia, żniwa. Jednego wezmę, a drugiego zostawię. Dwoje będzie w łóżku, po drugiej stronie świata. Jednego wezmę, a drugiego zostawię, w czasie, gdy Syn Człowieczy przyjdzie. A to jest takie bliskie, to się wkrótce stanie. Nie! Nie! Adamie! Adamie! Ewo! Adamie! Pozwólcie, że do was krzyknę. Nie słuchajcie już więcej kłamstwa diabła. Trzymajcie się Bożego Słowa. To jest tak, mówi Pan. Pozostańcie przy Jego Słowie. Oddzielenie się od tego oznacza zerwanie waszej społeczności z Bogiem, Bożej jedności w Duchu Świętym. Potem, jeśli będziecie mówić, że macie Ducha Świętego, a to nie będzie w zgodności ze Słowem, wtedy nie jesteście w jedności z Bogiem. To jest Boża jedność, gdy Ty, Duch, którego masz, zgadza się ze Słowem i manifestuje to Słowo oraz nadaje temu Słowu moc działania w taki sam sposób, jak On to czynił wtedy. Powiedzmy to razem. Jedność z Bogiem oznacza posiadanie Ducha Bożego w Tobie i zgadzanie się ze Słowem, całym Słowem, pełnym Słowem. I żeby ono się mogło zamanifestować w mocy. Tutaj to macie. To jest jedność z Bogiem. Kiedy ta moc działa we mnie, działa w Tobie, jesteśmy jedno. Amen. Bracie Kit, jeżeli moc Ducha Świętego we mnie działa w Tobie, nie ma nieporozumień. Tam jest Słowo, ono działa. Amen. Dzięki temu ono jest tym, czym jest, Bogiem, który w Tobie stał się ciałem, dzięki Jego Słowu. Słowo staje się mocą pośród Was, każde Słowo. Teraz pamiętaj, diabeł przyjmuje całkiem dużo słowa, w przybliżeniu 99,99% z niego. 99 setnych i 99% tych setnych to on zaakceptuje jako całkiem właściwe, ale potem tu odskoczy i to jest to, co właśnie tam spowoduje śmierć. To zrywa ten łańcuch w samym środku i lecisz w dół. Każdym słowem. Co powiedział Jezus? Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem. Nie będzie żył kilkoma słowami Bożymi, ani 99,99% z Bożego Słowa, lecz każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Człowiek powinien tym żyć. Szatan wziął go na górę i powiedział, jest napisane, widzicie? Zupełnie tak samo powiedział Ewie, jest napisane, jest napisane. Jezus powiedział, lecz jest także napisane. On rzekł, jest napisane, aniołom swoim przykaże, żeby cię strzegli. Tak mówi Biblia. Chłopcze, on jest uczonym. Jest napisane, aniołom swoim przykaże, żeby cię strzegli. Będą cię nosić na rękach, żebyś nie zranił swojej nogi o kamień. On odrzekł, jest także napisane, nie będziesz kusił Pana Boga Twego. Oni rzekli, my mamy Pismo, Dzieje 19, zostaliśmy ochrzczeni przez Jana. Paweł miał coś innego, on powiedział, to już nie będzie działać, widzicie? Jan tylko chrzcił, on nie odrzucał słów Jana. On rzekł, powiem wam, co Jan powiedział. Jan powiedział, że on chrzcił dla upamiętania, nie na odpuszczenie grzechów. Ofiara jeszcze nie została zabita, widzicie? On rzekł, on chrzcił dla upamiętania, mówiąc, żebyście wierzyli w Tego, który miał przyjść. I kiedy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Paweł, pełen słowa, położył na nich ręce i Duch Święty na nich wstąpił. Zaczęli prorokować, mówić językami, wysławiać Boga. Co za czas! O ludzie! Jak wielki był ich zbór? 12. Tak. Och, Bóg nie działa w wielkich liczbach. On działa w szczerych sercach. Obyśmy mieli tego rodzaju serca. Czy go miłujecie? Módlmy się. O, mój umiłowany wędrowcze, czy przyglądałeś się córkom moabskim? Albo może patrzyłeś na córki, ja mówię o kościołach, Kaina? Jak daleko od słowa one błądzą? Czy ty, mój drogi przyjacielu, czy zauważyłeś, że w ostatecznych dniach te rzeczy muszą się wypełnić? Czy zauważyłeś ostatnio, jak Słowo Boże jest manifestowane? Że to przebudzenie, które kiedyś nastąpiło, teraz wygasło i niewiele z niego zostało. Co to jest? To jest cisza przed burzą. Sądy są gotowe. Czy zwróciłeś uwagę na te rzeczy? Czy porównujesz Pismo z Pismem? Słowa z Biblii ze słowami z Biblii? Dowody z dowodami? Czy porównywałeś słowa Jezusa, które On powiedział, że w czasach ostatecznych diabeł, że to będzie tak bliskie tej prawdziwej rzeczy, że gdyby to było możliwe, On zwiódłby wszystkich oprócz wybranych? Samych wybranych. Pomyślcie tylko. To będzie tak bliskie nauczania biblijnego. Och, my wierzymy w Ducha Świętego. Chwała Bogu na zawsze. Mamy Ducha Świętego, mówimy językami. A potem odwracają się i przeczą Słowu. Tak, widzicie? Zwiódłby samych wybranych, gdyby to było możliwe. Jeżeli jest tutaj ktoś, kto nie jest pojednany z Bogiem, jeżeli jest tu ktoś chory albo dręczony, leżą tu chusteczki i inne rzeczy. Będę się nad nimi modlił. Nieważne, jaką masz potrzebę. Każda obietnica w tej księdze należy do Ciebie. Ona jest Twoja. Więc podzieliłem się z Wami słowem. Podzieliłem się nim od Genesis aż do tego dnia, w którym żyjemy. Po prostu wybierałem miejsca i pokazywałem Wam. Mógłbym przytoczyć jeszcze setki innych miejsc oprócz tych, lecz nie mam czasu. Ale z pewnością mogliście z tego wywnioskować, że to organizacyjne bagno jest obleśne. To jest fałszywa koncepcja diabła, który usiłuje zorganizować ludzi dzięki zjednoczeniu ich własnych umysłów i myśli. Jednak tylko przez Ducha Świętego możemy zostać połączeni z Bogiem w jedno. A Duch Święty zgadza się z Bożym Słowem, widzicie? Biblia mówi, Jezus powiedział, że oni nawet będą to wyznawać, widzicie? Zwieść, o ile to jest możliwe, nawet samych wybranych, widzicie? Gdzie się znajdujemy? Teraz uchwyć to Słowo Boże ręką wiary. Czego potrzebujesz dzisiejszego poranka? Czy potrzebujesz wodnego chrztu w imię Jezusa Chrystusa? Basen jest gotowy. Czy potrzebujesz chrztu Duchem Świętym? On próbuje utorować sobie drogę do Twojego wnętrza. Czy potrzebujesz uzdrowienia? Ależ właśnie ten Duch Święty, osobiście, to Słowo, uczynione mocą, jest teraz tutaj. Ta sama moc rozpoznawania w czasie, kiedy patrzę na to zgromadzenie i widzę to światło wirujące niczym żar. Czy kiedykolwiek powiedziałem Wam coś złego? Kiedykolwiek. Jak powiedział prorok do Izraelitów, zanim oni po ludzku wybrali sobie króla, on zapytał, Czy kiedykolwiek powiedziałem wam coś, czy kiedykolwiek brałem od was pieniądze, czy kiedykolwiek przychodziłem i błagałem was o pieniądze i jeździłem sobie i mieszkałem w dużych, ogromnych pałacach i budowałem wielkie, wspaniałe gmachy i zabierałem wam pieniądze, czy kiedykolwiek poprosiłem was chociaż o grosz? Nigdy. Czy kiedykolwiek powiedziałem wam coś w imieniu Pańskim, czego Bóg nie spełnił? Czy kiedykolwiek przemówiłem w Jego imieniu, a tak nie było? Czy kiedykolwiek powiedziałem wam na zgromadzeniu o wizji, która by się dokładnie nie spełniła, gdzie dana osoba, ktoś obcy, czy ktokolwiek to był, nie wstałaby i nie powiedziała, to jest prawdą? Czy kiedykolwiek powiedziałem wam coś złego? W takim razie, pozwólcie mi powiedzieć wam teraz, tak mówi Pan, przyjmijcie Ducha Świętego, tego Ducha, który weźmie Słowo Boże w ręce wiary i pójdzie dalej. Całe Królestwo należy do was, ono jest wasze dzieci. Po co przyjeżdżacie z Georgii, z drugiego końca kraju, z Ohio, z Kansas, zewsząd, na takie małe spotkanie? Myślę, że taśma już jest wyłączona, więc mogę to powiedzieć. Widzicie? Dlaczego przychodzicie w taki sposób? Co was do tego skłania? Co to jest? Widzę tu ludzi z Arkansas, z miejsc odległych o setki mil. Ostatniego wieczora przybył prosto z Kansas City brat, który jest Polakiem. Stał tam z tyłu, potem podszedł i powiedział, bracie Branham, od kiedy o tobie usłyszałem w Kanadzie wiele lat temu, o tych rzeczach, które widziałeś i czyniłeś, sprawdzałem je dokładnie wzdłuż i wszerz, w górę i w dół i rzekł, ani jedna z nich nie była nigdy błędna. On jest prawdopodobnie polskim katolikiem, ale przychodzi tutaj, bierze taśmy, wychodzi z nimi i odtwarza je, spotykając się z opozycją. Usługujący, którzy powinni być ze mną i pomagać nam, są jednak zaprzeczeniem jej mocy, zaprzeczają prawdzie słowa i utrzymują, że mają Ducha Świętego. Ja nie nazwałem siebie prorokiem. Wy to zrobiliście. Ale jeżeli tak jest, to skąd przychodzi Słowo Pańskie? Skąd byśmy wiedzieli, czy to jest prawda, czy nie, gdyby coś tego nie potwierdziło? Oto tutaj jest Boże Słowo, pisane Słowo. I jeśli to pisane słowo zostaje potwierdzone, wtedy to jest Bóg w tym słowie, sprawiający, że to słowo jest prawdziwe. Paweł powiedział, naśladujcie mnie, jak ja naśladuję Chrystusa. Teraz, jeżeli potrzebujecie czegoś od Boga, czy to chodzi o chorobę, o zbawienie, co, albo pozbycie się, niektóre z was kobiety, które nie miały na tyle łaski, żeby zapuścić sobie włosy, niektórzy z was mężczyźni, którzy nie mieli na tyle łaski, żeby rzucić palenie papierosów, niektórzy z was kaznodzieje, którzy nie mieli na tyle łaski, żeby przyjąć prawdę o chrzcie wodnym w imię Jezusa Chrystusa, niektórzy z was, ludzie chorzy, którzy chorują na choroby śmiertelne, dlaczego byście nie mieli przyjąć tego słowa dzisiejszego poranka? Mówię wam, ono jest ciałem pomiędzy nami. Weźcie to słowo w wasze ręce. Tu na ścianie wisi obraz anioła Pańskiego, tego samego, który prowadził lud izraelski, tego samego, z którym spotkał się Paweł, tego samego, który był w Chrystusie, a ten sam Duch Święty jest w tobie i w tobie, jednocząc was w jedno. Co sprawia, że nasze serca schodzą się razem z odległości setek mil? Czegoś podobnego nie ma w całym kraju. Ci ludzie przychodzą do Słowa. Jest źródło wypełnione krwią, płynącą z żył Emanuela, gdzie niewierzący mogą się zanurzyć i pozbyć się swych brudnych plam. Od kiedy wiarą zobaczyłem to źródło, zasilane przez Twe rany, odkupieńcza miłość jest moim tematem i będzie aż do śmierci. Nasz niebiański Ojcze, tutaj leży stos chusteczek i rękawiczek, które mają być wysłane pocztą. Nie wiem, kto je tutaj położył. Może Billy, a może ludzie spośród zgromadzonych. Czuję, że teraz mam to zrobić, Panie. Nie ma niczego w moich rękach, nie ma niczego we mnie jako ludzkiej istocie. Nie mógłbym polegać na moim ludzkim zrozumieniu. Nie rozumiem, dlaczego tak jest, ale trzymam się tego, co Ty powiedziałeś. Oni brali od Pawła ciała chusteczki i przepaski, a złe duchy wychodziły z ludzi. To nie dlatego, że on był wielkim człowiekiem, lecz dlatego, że Bóg był z nim w słowie i w mocy. I on się nigdy nie radził apostołów, ale gdy się spotkali, stwierdzili, że głoszą tą samą Ewangelię, tą samą formę chrztu i że wszystko, co robią, robią dokładnie jota w jotę tak samo. Modlę się teraz, Panie, za tych drugich ludzi, którzy Tobie wierzą, żebyś ich uzdrowił. Uzdrów, Panie, tych, którzy są na tym zgromadzeniu. Niechby w tym momencie ich wiara sięgnęła i uchwyciła się tego słowa. I niech powiedzą, niech guz, choroba i zło natychmiast odejdzie. Uderzam Bożym mieczem. Wierzę. Moja wiara jest silna. Wbijam ten miecz głęboko. Zejdź mi z drogi. Powstaję z mojego siedzenia, by przyjąć uzdrowienie. Kładę swoją rękę na mojego ojca, na moją siostrę, moje dziecko, na mojego sąsiada. Ja wierzę. Twoje słowo jest prawdą. Jestem w jedności z Tobą. Powiedziałeś, że sprawy, które Ty czyniłeś, my będziemy czynić także. Panie Boże, wierzę każdemu słowu i ruszam naprzód. Ruszam naprzód, żeby to posiąść, żeby to uchwycić tego poranka. O Boże, przypomina mi się teraz wędrówka zboru, gdy Mojżesz się trochę przestraszył, tam nad tym morzem, on zaczął wołać do Pana, a Pan powiedział, dlaczego wołasz do mnie? O co do mnie wołasz? Przemów i ruszaj naprzód. Czy to nie ja powierzyłem Ci to zadanie? Wypowiedz. Co wypowiedzieć? Boże Słowo, ono jest w Tobie. Wypowiedz i idź naprzód. Nie wołaj do mnie, idź naprzód. I Panie Boże, dzisiaj przychodzę w imieniu Pana Jezusa. Przychodzę, trzymając ten miecz wiary, wyznając jedność Boga i człowieka przez Ducha Świętego dzięki łasce i ofierze Jezusa Chrystusa, Jego Syna. Sprzeciwiam się każdemu diabłu, który związał kogokolwiek w jakikolwiek sposób w tym budynku, chłopca czy dziewczynę, mężczyznę czy kobietę. Sprzeciwiam się każdej chorobie. Sprzeciwiam się wszelkim wątpliwościom. Sprzeciwiam się wszelkiemu strachowi. Sprzeciwiam się wszystkiemu, co jest bezbożne. Opuść to zgromadzenie w imię Jezusa Chrystusa. Opuść to zgromadzenie, żebyśmy mogli być jedno z Bogiem i służyć Bogu bez chorób i strachu. Niechby moc, która czyni nas jedno z Bogiem, jak może diabeł tak sobie skrzeczeć wokół namaszczonych? Jak może diabeł tak tutaj stać i skrzeczeć niczym Goliat? Dawid wszedł do obozu i powiedział, chcecie pozwolić temu nieobrzezanemu Filistyńczykowi stać tam i żyć zastępy żywego Boga? O Boże, spraw, żeby mężczyźni i kobiety powstali w mocy ducha. Czy mamy pozwolić, żeby ten nienawrócony, przygnębiony diabeł, który nękał rodzaj ludzki przez wieki, stał tutaj i urągał Kościołowi żyjącego Boga? Szatanie, wyjdź stąd i odejdź w imię Jezusa Chrystusa. Teraz wy, którzy macie dosyć siły, żeby władać tym mieczem, skoro otrzymaliście dosyć zrozumienia Słowa Bożego, żeby uważać je za swoją osobistą własność, wy, którzy teraz umiecie chwycić swoją ręką Boże Słowo, trzymać je ręką wiary i rzec, staję po stronie Pana, odtąd będę jedno ze swoim Bogiem, będę trzymał ten miecz ducha w tym Słowie i będę uderzał w diabła dla każdej obietnicy, którą Bóg mi obiecał. Jeżeli w to wierzysz całym sercem, to proszę Cię szczerze, z całego serca, w imieniu Jezusa Chrystusa, wstań na swe nogi i przyjmij to. Czy naprawdę tak myślisz? Czy jesteś szczery? Czy to słowo jest w Twoich rękach? Czy posiadasz rękę wiary? Podnieś swoją fizyczną rękę do Boga i powiedz, Boże, przez to, przez podniesienie mojej ręki, powierzam Ci całe moje życie. Składam moją duszę, składam moje myślenie. Wszystko poddaję pod Boże Słowo. Niech Duch Święty przyjmie teraz moją wiarę i da mi tę rzecz. Niech wytnie ze mnie wszelkie zwątpienie i przez wiarę przyjmuję tę obietnicę, o którą w tym momencie proszę. Jeżeli w to wierzysz, powiedz teraz Amen. Jeszcze raz powiedz Amen. Amen, Amen, Amen. W takim razie, jeżeli tak naprawdę czujesz całym swoim sercem w imieniu Jezusa Chrystusa, obiecuję Ci to, o co prosiłeś. Amen. Wierzysz w to z całego serca. Niech Cię Bóg błogosławi. Bracie Neville.